Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja, audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Kochani, najpierw rozpoczynając naszą audycję, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pielgrzymów, wszystkich, którzy już wyruszyli na piesze pielgrzymki. Pośród nich jest wielu słuchaczy Radia Maryja, niektórzy nawet słuchają naszego radia wieczorami, chociaż już powinni odpoczywać. Właśnie w tej chwili dostałem SMS-a z pozdrowieniami z trasy 14 Elbląskiej pieszej pielgrzymki do Częstochowy. Pozdrawiamy i zapewniamy o modlitwie wszystkich słuchaczy. Dzięki serdeczne, odwzajemniamy pozdrowienia. I oczywiście pozdrawiamy pielgrzymów toruńskiej pielgrzymki, którzy dzisiaj wyruszyli na szlak, i wszystkich innych pielgrzymek zmierzających na Jasną Górę. Kochani, zbliża się także nasza 8 pielgrzymka młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę 16 września. Bardzo serdecznie już Was wszystkich zapraszamy. Cieszymy się, że przychodzą kolejne zgłoszenia o punktach, gdzie organizowane są autokary na wyjazd. Liczymy na Was i już teraz zapraszamy. Będzie po prostu pięknie, więc warto na pielgrzymkę przybyć albo razem w zorganizowanej grupie, albo indywidualnie. Mam nadzieję, że pamiętacie również o naszym konkursie, o którym mówimy i przekazujemy Wam te informacje w różnych porach dnia. Mam nadzieję, że pod koniec naszej audycji jeszcze o tym przypomnę. A dzisiaj nasza audycja Czas Wzrastania poświęcona sprawom bardzo bliskim młodym ludziom, bowiem wiadomo, że rozpoznawcze, jaka jest nasza droga. Każdy z nas stawia sobie pytanie w tym okresie młodości, jaka jest nasza droga, czy kapłaństwo, czy małżeństwo, czy życie samotne, czy życie konsekrowane. Jednak jeśli większość z nas, zresztą tak jest, większość z młodych ludzi jest powołana do małżeństwa, pojawia się kolejne pytanie. Jak odnaleźć tę drugą stronę, tę osobę, z którą chcemy związać się na całe życie, i jakie tutaj ewentualnie kryteria można zastosować, żeby poniekąd być spokojnym, że to jest ta właściwa osoba, i co tutaj trzeba, o czym trzeba pamiętać w tych sprawach związanych z przygotowaniem, z dobrym przygotowaniem do małżeństwa. Pamiętacie, że kilka tygodni temu mieliśmy tutaj w naszym studiu Olę i Arka Stychów, którzy o tym przygotowaniu do małżeństwa trochę z Wami rozmawiali. Dzisiaj chcemy trochę to kontynuować, bardziej jeszcze koncentrując się właśnie na tych sprawach związanych z odpowiednim wyborem, bo trzeba to na samym początku stwierdzić, że również to związanie się z osobą, z drugą osobą w sakramencie małżeństwa i związanie się z tą drugą osobą na całe życie jest wyborem. I to ważnym, bardzo ważnym wyborem, dlatego o tym wyborze chcemy dzisiaj z Wami rozmawiać. Bardzo serdecznie witam Olę i Arka, którzy przyjechali do nas. Wiecie, że Ola i Arek są założycielami Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja w Tychach. Teraz właściwie tę rolę przejęły następne osoby w Tychach. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całe koło z Tychów, a Ola i Arek są szczęśliwymi rodzicami właśnie z dwójką swoich dzieci, z Piotrusiem i Maksymilianem, dzisiaj do nas przyjechali. Mamy nadzieję, że Piotruś i Maksymilian szybko zasną. Chociaż nie było to takie proste dzisiaj ich położyć spać. Ale rodzice, którzy już właśnie mają za sobą parę lat wspólnego życia, ale także pewnego przygotowania do małżeństwa, które traktowali bardzo poważnie, chcą dzisiaj z Wami tym swoim doświadczeniem się podzielić. Witamy Was bardzo
serdecznie. Dziękujemy, Ojcze, za takie wspaniałe przedstawienie nas. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a szczególnie młodych, młodzieżowe koła, no i oczywiście z Tychów najbardziej.
Tak, i ze Śląska, z całego Śląska.
Mariana, który nas zaraził. Mariana Mańczyka, który nas zaraził właśnie młodzieżowymi kołami.
Wiemy, że na pewno nas słucha.
Właśnie taki temat, ponieważ miesiąc temu mieliśmy temat, dlaczego warto budować dobre małżeństwo, więc dzisiaj wybraliśmy taki jeden aspekt tego, wybór kandydata na współmałżonka. No ja tak może powiem ze swojego dzieciństwa, jak ja jako mała dziewczynka, takie ledwo co odrośnięta od ziemi, sobie wyobrażałam, słyszałam gumowe ucho, oczywiście dziecko ma zawsze, znaleźć męża. No więc jak ja sobie jako małe dziecko to wyobrażałam? Wyobrażałam sobie, w Tychach jest takie kino Andromeda i Murek, że właśnie wszyscy mężczyźni stoją rządkiem, jeden obok drugiego, i ja sobie będę szła z założonymi do tyłu rękami i będę sobie oglądała, który to może być moim mężem. I sobie wtedy myślałam, że to jest bardzo trudne. I dobrze, że mam starszą siostrę, to ja jej pomogę, bo to będzie bardzo trudne do wybrania. No ale wiadomo, że tak się nie wybiera męża. I właśnie w tej audycji chcemy przybliżyć, na co szczególnie zwrócić uwagę właśnie patrząc na dziewczyny, na chłopaków, chłopacy na dziewczyn.
Może w wypadku mężczyzn to może chłopiec nie ma raczej takich wyobrażeń, zajmuje się innymi rzeczami, nie myśli raczej o tej chyba w takim młodszym wieku o budowaniu domu, ale natomiast też jest ważne, że ten wybór musi być właściwy z obu stron. To nie jest tak, że tylko dziewczyna może sobie wybrać chłopaka albo chłopak dziewczynę i to już wystarczy, że już się dogadają jakoś. Po prostu chęci muszą być z obu stron, ta miłość musi być odwzajemniona i także staranie, które jest bardzo ważne, nie tylko same może uczucie, ale także troska o to małżeństwo, o budowanie małżeństwa, także budowanie małżeństwa już na życzeństwie, składanie tych fundamentów zdrowych i czystych pod przyszłe małżeństwo jest ważne z obu stron. Jedna osoba całego małżeństwa nie uciągnie i to dobrze wiemy.
Mówią niektórzy, że to przygotowanie do małżeństwa zaczyna się bardzo wcześnie. To nie jest tak, że dopiero wtedy, kiedy ktoś, mając powiedzmy 20 ileś tam czy 30 lat, poznał tę osobę, którą się zachwycił i myśli o niej bardzo poważnie, że może to jest właśnie ta, z którą chciałbym związać moje życie. To przygotowanie do takiej właśnie decyzji, prawda? Do takiego wyboru, do złożenia całego swojego życia w ręce tej drugiej osoby, wzajemnego jakiegoś podarowania się sobie, no, zaczyna się dużo, dużo wcześniej.
Na przykład to, że dziewczynki bawią się lalkami, bawią się w dom, gotują obiady, to jest jakby naturalne, że dziewczynki właśnie się tym bawią. Dlaczego tak się bawią? No jest to jakieś przygotowanie do pełnienia późniejszych ról i to widać, że już właśnie w tak wczesnym wieku, już nie mówiąc o całym dorastaniu, które wiadomo jest dojrzewaniem do małżeństwa.
Myślę, że w tej audycji przede wszystkim skupimy się właśnie na samej problematyce tego wyboru, czyli jak wybrać, może nawet nie jak wybrać, ale jak zdecydować, czy ta osoba, która nam się podoba, która budzi naszą sympatię, czy ta osoba jest na pewno tą osobą, z którą chcemy spędzić całe życie?
Mam wrażenie, że czasami, tak jak się obserwuje trochę życie, to ludzie zachowują się tak, jak gdyby nie tyle chcieli dokonać jakiegoś świadomego wyboru, co raczej takie jest to jakby takie przebieranie. Że przebierają sobie, prawda? Niektórzy
wybieranie dla samego wybierania.
Tak, dla samego wybierania, dla takiego jakby niefrasobliwego wiązania się, czasami nawet grania czyimiś uczuciami, bawienia się. Jest to ciągłe jakieś takie mało dojrzałe, mało odpowiedzialne, bo nie ma tego patrzenia, że a może to jest właśnie ta osoba, z którą mam związać się na całe życie. Jest to jakby ciągle bawienie się w te relacje, prawda? Nie traktowanie ich poważnie i jako relacji takich, które miałyby być budowane na trwałe, na zawsze.
Prawda? A być może ojcze jest tak, że po prostu już się zaszczepia przez kulturę masową jakoś w młodym pokoleniu, tak, że no już wypada mieć tą sympatię, już ta granica zawsze się obniża, a w gimnazjum czy w liceum nie ma mowy o budowaniu, no, znaczy o jakimś myśleniu o przyszłości jako o rodzinie. W większości wypadków po prostu jest to tak odległy termin tego przyszłego ślubu, że praktycznie no, sprowadza się to tylko do tak zwanego chodzenia z sobą i to nie wiąże z sobą żadnych obowiązków czy nawet poważniejszych rozmów.
I czasem mamy do czynienia z takimi chłopcami ciągle niedorosłymi, prawda, którzy nie dojrzeli do wyboru, prawda, do takiej decyzji zdecydowanej. Ciągle jest to no, bardzo może trudno tutaj obciążać jedną stronę, ale może i tak jest i po drugiej stronie niejednokrotnie, prawda, dziewczyny, które też się bawią, które nie myślą o tym, żeby bardzo jakoś odpowiedzialnie związać się. Ja może przerysowuję, ale niejednokrotnie dzisiaj taki model, prawda, jest prezentowany, że nietrwałość związków, jakiś brak takiego spojrzenia bardzo odpowiedzialnego i dojrzałego na to, na te relacje wzajemne, jako na te przygotowujące, jakby wprowadzające do tego trwałego związania się z drugą osobą na całe życie.
Jest jeszcze inne podejście. Bardzo też wiele to się głównie tyczy dziewczyn, które jedyny sens życia, jaki sobie stawiają, to jest właśnie stanąć na ślubnym kobiercu, już potem nie zastanawiając się, co będzie dalej. Zawsze jaką cenę, jak to niektórzy mówią, żeby spodnie wisiały w domu. I to czasem się kończy dramatycznie, bo właśnie nie zastanawiają się nad tym wszystkim, o czym właśnie dzisiaj w tej audycji będziemy mówić, tylko żeby złapać kogoś, bo największym nieszczęściem to jest bycie starą panną, a tak naprawdę największym nieszczęściem mieć nieszczęśliwe małżeństwo. No. To jest najgorsze.
Czyli niech by bił, aby był, tak?
O, właśnie.
Niestety bardzo często jest tak, niech by pił, aby był, prawda? I tak. Potem są różne dramaty wielkie, ale może właśnie o tym takim dojrzałym wyborze, prawda, którego musi dokonać i zarówno jedna i druga strona, ale bardzo pięknie mówił na ten temat pan Jacek Pulikowski. Chciałbym, żebyśmy go teraz posłuchali, co na ten temat powiedział.
Ważnym elementem odpowiedzialności ojcowskiej jest wybór odpowiedniej kobiety jako żonę i matkę swoich dzieci. Ich wspólnych dzieci, prawda? Czasem można odnieść wrażenie, że mężczyźni większą wagę przykładają do wyboru kolejnego samochodu niż do kobiety na całe życie. Bo tam przynajmniej jakoś sprawdzają jakieś parametry, jakieś coś się chcą dowiedzieć, prawda? Kobietę zobaczył fajną na dyskotece, było przyjemnie i już nie będę dalej ciągnął historii, które bardzo często się przecież toczą, prawda? I tak więc mężczyzna nie jest zwolniony z tego, jaką kobietę wybrał na matkę swoich dzieci. I bardzo często jest tak, że mężczyzna narzeka. W poradni to się z tym spotykam często, że powiedzmy po 20 latach przychodzi i narzeka, ta żona taka uwaga i wszystko co najgorsze. Czasem nie do końca żartobliwie, a właśnie by sprowokować do myślenia. Mówię, wie pan co, dziwię się panu, on taki zainteresowany, czemu ja się tak dziwię, po co pan się z taką wiedźmą ożenił? No to on zdumiony mówi, ale proszę pana, przecież ja się rzuciłem z zupełnie inną kobietą. Ona była wspaniała, cudowna. Aha, i przy panu się taka stała. Prawda? Przecież polem pana odpowiedzialności było nie tylko to, że pan wybrał najlepszą z możliwych żonę i matkę dla swoich dzieci, ale że pana odpowiedzialność obejmuje również jej rozwój. Rozwój zresztą wszystkich członków rodziny, ale rozwój żony. Czyli jeżeli ona przy panu stała się gorsza niż była, te 20 lat temu, to pan wypowiada straszliwe oskarżenie pod własnym adresem. Pan dramatycznie się zaniedbał, bo musi szybko wracać do domu i odrywać zaległości z tych 20 lat, prawda? Zobaczmy, że to jest zupełnie logiczne myślenie, bo takie jest zobowiązanie mężczyzny wobec żony. Podobnie zresztą żona to nie jest tutaj zwolniona od odpowiedzialności za rozwój męża.
Pan Jacek Pulikowski, bardzo ciekawe stwierdzenia. Co wy na to?
Ja myślę, że ważne jest tutaj zauważyć, że to są sytuacje, które pojawiają się ileś lat tam po ślubie. I zazwyczaj młody człowiek nie myśli w tych kategoriach. Uważa życie za bardziej kolorowe. Natomiast myślę, że trzeba, idąc w małżeństwo, trzeba by się przygotować na najgorsze, czyli nawet na takie sytuacje, które powoduje choroba drugiej strony, bo wiadomo, że takie sytuacje oczywiście epizodycznie, ale zdarzają się. Czy będziemy w stanie kochać tą osobę i być razem z nią, pomimo na przykład jej ciężkiego kalectwa?
czasem jest
wiecznego.
Tak, że no, tym głównym tutaj wyznacznikiem jest serce, uczucie, prawda? No po prostu zakochała się, zakochał się, prawda? I wszyscy w koło pukają się w czoło, mówią, chłop człowieku, to nie jest dla ciebie dziewczyna. Albo dziewczyno, to nie jest dla ciebie chłopak, prawda? Bo widzą pewne na przykład problemy, widzą to, że raczej to ten związek nie bardzo ma, tak z punktu widzenia ludzkiego. Oczywiście zdarzają się cuda, ale z punktu widzenia, biorąc pod uwagę wiele czynników, niejednokrotnie nie ma zbyt wielkie szanse. Potem się okazuje, że po latach, że mieli rację, czasem są pretensje, że czemu nikt mi tego nie powiedział, ale zdaje się, że tutaj był problem, że było to pójście niby tylko za tym głosem serca, a zabrakło tego czasami pewnego głosu rozsądku.
Bardzo często jest tak, że przed ślubem, jeszcze wiele lat przed ślubem, po prostu się patrzy przez różowe okulary, a jest takie powiedzenie, że przed ślubem trzeba mieć oczy szeroko otwarte, żeby po ślubie na pewne rzeczy przymykać oczy. Myślę, że to jest naprawdę bardzo istotne, bo wybór kandydata. Co to jest kandydat? To jest ktoś, kto się ubiega o jakiś urząd. I wiadomo, że jeżeli się ubiega o jakiś urząd, to będzie przedstawiał siebie z najlepszej strony i będzie uwypuklał swoje zalety, a tuszował swoje wady. I to jest trochę tak jak w polityce. Przed wybory nadchodzą i potem oglądamy różne spoty. Muzyczka ładna, chwyta nas za serce i bez względu na to, czy tam ktoś obiecuje gruszki na wierzbie, no ładnie wygląda, ładna muzyczka, to po prostu emocje nami działają i głosujemy. A w wyborze kandydata na męża to jeszcze bardziej myślę, że ta dziedzina jest jeszcze bardziej narażona, bo uczucia, emocje to jest jakby
spotęgowane,
a świat właściwie dąży do tego, że sprowadza miłość tylko do właśnie uczucia, a miłość nie jest uczuciem, to żeśmy mówili miesiąc temu. Miłość jest zadaniem, jest
darem przede wszystkim, darem dla tego, co możemy dać z siebie dla drugiej osoby.
Staraniem się, żeby ta druga osoba stawała się lepsza.
No ale zaraz. Raczej związek małżeński zawierają ludzie, którzy spowodowani są uczuciem faktycznie i mówią, że po prostu się kochają, a więc miłość to nie jest tylko jakaś decyzja i wynik na przykład to, że my wiążemy się w sakramencie małżeństwa, nie jest wynikiem pewnego jakiejś kalkulacji, prawda?
Znaczy jest, widzę, że ojciec próbuje bardziej rozgryźć temat jeszcze na drobniejsze kawałki.
Prowokuje.
Myślę, że ta prowokacja nawet jest potrzebna, ponieważ nikt nie żeni się z kimś, z kim nie ma ochoty zostać na dłużej, z osobą, która mu się nie podoba. No, myślę, że nie ma takiego desperata, który by zakładał, że będzie się męczył w małżeństwie i to będzie jakaś forma,
znaczy teraz, bo kiedyś
forma pokuty. Natomiast
charytatywnie się.
Więc myślę, że taką sytuację możemy wykluczyć. Natomiast
ale miłość to nie jest po prostu samo uczucie, to o to chodzi.
Myślę, że w większości przypadków rozwodów czy jakichś sytuacji małżeństw, które nie za bardzo nawet pasują do siebie pod względem takim, że są całkowicie jakby z innych sfer życia społecznego, to myślę, że jest ważne to powiedzenie sobie przed ślubem, odpowiedzenie sobie wspólne przed ślubem na kilka ważnych pytań.
Zawsze na początku jest to takie zauroczenie, prawda?
Bo myślę, że bez tego nie byłoby tego zainteresowania się sobą wzajemnego.
No właśnie, ale na tym nie można poprzestać, tak, prawda? Musi być coś dalej.
Nie jest tak jak w serialach, że miłość się skończyła.
Miłość się kończy co 2 tygodnie w takim razie.
Miłość jest zadaniem, więc miłość nie mogła się skończyć. Uczucie mogło się skończyć.
Tak. Ponieważ wspomnieliście już, Arek wspomniał o tych pytaniach, które warto sobie postawić. Nie tak dawno gościł w naszej audycji ksiądz dr Andrzej Wachowicz, który wspominał o tym, że właśnie ten czas jakby przygotowania do małżeństwa jest czasem stawiania sobie bardzo ważnych pytań, prawda? Na które warto poszukać odpowiedzi, wspólnej odpowiedzi, i powinien być to temat, który powinien być wspólnie podejmowany. To nie jest tak, że siedzą tylko razem i oni patrzą na zachód słońca, to bardzo pięknie. To nie jest tak, że tylko patrzą sobie w oczy, prawda, i jest bardzo miło, przyjemnie. I to nie jest tak, że mogą rozmawiać tylko o poezji i o sztuce, ale muszą sobie w pewnym momencie odpowiedzieć na pewne bardzo ważne pytania, prawda?
Bo chciałam tu właśnie powiedzieć o tym, że no między kobietami i mężczyznami są zasadnicze różnice i tak jak jest w podejściu do małżeństwa, że kobiety bardzo często sobie właśnie wyobrażają małżeństwo, że my będziemy robić wszystko razem, będziemy i sprzątać razem i kwiatki podlewać razem i wieszać pranie, no nieważne, wszystko będziemy razem i już będzie tak zawsze. A mężczyzna sobie inaczej myśli.
Mężczyzna myśli, że tak jak chłopiec z domu, no myśli, że no ktoś to zrobi, po prostu przyjdzie, no,
i będzie zrobione.
Ktoś to posprząta, ktoś, no. Także tak, ogólnie raczej odsuwa problemy takie domowe od siebie i szuka jakiegoś życia na zewnątrz. Zresztą tak jest mężczyzna stworzony, że raczej brnie do tego, co na zewnątrz domu, a kobieta raczej do tego do środka i szuka relacji z osobami wewnątrz.
I jeżeli pewnych rzeczy się nie dogada przed ślubem, to potem naprawdę mogą być ogromne rozczarowania. A to nie jest, nam się wydaje, że tak jak my myślimy, to myśli cały świat. Mhm. A nieprawda. Nie ma osoby, która na świecie, która by dokładnie myślała we wszystkich sprawach tak jak my.
Tak, a potem się okaże, że no, nigdy mnie o to nie pytałaś, prawda? Tak, nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy, a potem pojawiają się, to nic, że on jest przystojny, że jest inteligentny, że jest kulturalny i tak dalej. Wszystko wydawałoby się idealne, ale okazuje się, że na pewne sprawy ma zupełnie inny pogląd, na przykład na sprawę posiadania dzieci, czy nieposiadania dzieci.
To jest kluczowa przecież kwestia.
O to chodzi. A okazuje się, że no nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy, prawda? No właśnie, więc może o tych pytaniach troszeczkę, dobrze?
To jest właśnie czas, ażeby postawić sobie pytania. Jakie ja mam talenty? A jakich mi brak? Co w tobie podziwiam? Co by mnie wzbogaciło? Co zauważyłem, jaka jest moja główna zaleta? Jaki jest dla mnie idealny mąż, idealna żona? Czy ty nim jesteś? Czy mam wrażenie, że nie całkiem może jeszcze jestem dorosła? Dorosłam do małżeństwa, może jeszcze muszę poczekać. Czy potrzebuję może pogodzić się wcześniej z rodzicami, aby być z tobą, bo oni nie dają swojego błogosławieństwa? Co dla mnie znaczy konkretnie opuścić ojca i matkę? Co jest według mnie najważniejsze, aby zbudować święty, nierozerwalny związek? Jakie środki będę stosował, ażeby ten związek był faktycznie nierozerwalny? Sprawa dzieci. Ile chcę mieć dzieci? A jeśli zdarzy się niezaplanowane dziecko, co wtedy? Kiedy chcemy mieć nasze pierwsze dziecko i dlaczego? Jeśli nie będziemy mogli mieć dzieci, a co zrobimy wtedy? Jakie jest moje odniesienie do naturalnego planowania rodziny? Jak będziemy budzić wiarę u naszych dzieci? Czy jestem całkowicie też wolny w mojej decyzji? Czy jest konkretny moment, gdy zdecydowałam się poślubić ciebie? Czy jest coś, z czego muszę zrezygnować, aby kochać cię prawdziwie i całkowicie? Jaki Pan Bóg ma dla nas plan? Czy zaakceptuję też twoją rodzinę? Czy znam twoją rodzinę? Czy wiesz o mnie na tyle dużo, ażeby mnie zaakceptować? Czy powiedziałem ci już całą moją historię? W czym muszę może się podciągnąć? W czym tkwi twoja siła, moja siła, siła mojej miłości? Jak możesz mi pomóc wzrastać? Czy są rzeczy, które cię w ogóle nie obchodzą w moim życiu, a ja z tego powodu cierpię? No i sprawę wiary, kim dla mnie jest Duch Święty, kim dla mnie jest Pan Bóg. Czy to, że wierzę, oznacza również, że tak samo żyję? Czy może jest co innego wierzyć, to co innego praktykować? Czy mam zdjęcie z chrztu, czy jestem wierzący i praktykujący, czy jestem wierny temu momentowi, w którym zostałem dzieckiem Bożym? Msza Święta jest celem, szczytem mojego życia religijnego? Czy może nudzę się na mszy świętą, na mszy świętej? Dlaczego? Czy jest jakaś więź mojego życia ze mszą świętą? Czy co wynoszę z tej mszy świętej? Czy wierzę w zmartwychwstanie? Czy wiem, że mój dzisiejszy wybór ma znaczenie dla życia po śmierci? Co powiem, jeśli jeden z naszych synów będzie chciał zostać księdzem, albo siostrą zakonną? Czy małżeństwo jest to dla mnie droga do świętości? Czy praca, przez którą utrzymuję moją rodzinę, jest moją drogą do świętości? I wiele, wiele innych pytań, które tutaj należałoby postawić. Nie chcę tutaj wszystkich mówić, bo nie mamy czasu, ale też chodzi o modlitwę. Jak moja modlitwa jest? Czy umiem się modlić z narzeczoną? Czy już teraz umiem się modlić z nią i za nią?
Trochę tak na temat. W międzyczasie SMS-y przychodzą. Też właśnie tacy ludzie, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa. Byli też w tym studiu kilkakrotnie, Darwina i Jacek. Przesyłamy cieplutkie pozdrowienia z Wiecznego Miasta. Nocujemy u sióstr nazaretanek. Jutro czeka nas Watykan i grób naszego kochanego Ojca Świętego. Nigdy nie myślałam, że tu będę, a jednak. I do tego na każdym kroku przekonuje się, jak bardzo czuwa nad nami opatrzność. Pamiętam w modlitwie, jeśli ojciec jest w studiu, to pozdrowienia dla słuchaczy. Chyba nie zdążę wrócić na zjazd młodzieżowych kół, tak? Więc pewnie zobaczymy się dopiero we wrześniu, oczywiście we wrześniu na naszej pielgrzymce. Pozdrawiam Darwina z Jackiem. Dziękujemy, Darwino. Pozdrawiamy również. To tak oni też, ponieważ są na tym etapie akurat przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa, Ale czasem jest tak, że ludzie mówią między sobą, tak potocznej mowie, prawda? Ja chodzę z nią na serio, prawda? Tak jakby można było nie na serio, tak dla zabawy i chodzenie na serio. To chodzenie na serio to jest takie jakby wtedy, kiedy się już myśli o tej osobie jako tej ewentualnie, z którą chciałoby się związać na całe życie w sakramencie małżeństwa, a to nie na serio, to takie jakby doraźnie, żeby nie być samemu.
Takie bawienie się, tak, bawienie tak. się drugim człowiekiem.
No właśnie, czy tak można w ogóle?
A czy my chcielibyśmy, żeby nami się bawiono, prawda? Żeby nas traktowano jako zabawkę, to trzeba przełożyć w
wygłoszone, bo czasami tak. Egoistyczne tam jakieś...
Chyba, że jest rzeczywiście obustronne to traktowanie takie nieodpowiedzialne i zabawowe cały czas swojego życia i tych relacji jakichś wzajemnych i uczuć, a dopiero jakiś tam w którymś momencie pojawia się to, że no, w końcu trzeba zacząć tak no, na serio chodzić ze sobą, tak?
Ale zawsze wtedy, nawet gdy jest, że tak powiem, obustronne podchodzenie lekko do tego tematu, to myślę, że krzywdzi się tą osobę przyszłą, z którą się zwiąże. Mhm. Bo zazwyczaj no, z kimś się tam człowiek zwiąże i, no, i tej osobie wyrządza wielką krzywdę.
I krzywdy, i krzywdzi się przede wszystkim też przyszłe dzieci.
Czyli trzeba tu po prostu jasno powiedzieć, że w takim, no, nazwijmy to, dobieraniu się, chodzeniu, potrzeba dużo odpowiedzialności, prawda? I to nie może być zabawa i granie z czyimiś uczuciami. Nie może to być jakieś no, traktowanie niepoważne zawsze, ale jeżeli już, prawda, jest to jakieś szukanie tej osoby, z którą chce się związać i na całe życie, to każda ta relacja musi być traktowana po prostu w sposób odpowiedzialny.
Tu chciałam powiedzieć, że właśnie pobudzenie seksualne pojawia się wcześniej niż dojrzałość do małżeństwa. I bardzo ważne jest, żeby tą właśnie siłę przemienić w coś pożytecznego, a nie niszczącego. Dlatego dla młodego człowieka ważnych jest kilka kwestii. Ja wiem, że to nie jest tematem naszego, bezpośrednim tematem tej audycji, ale myślę, że można o tym wspomnieć, że dla młodego człowieka bardzo ważne jest wysypianie się. 10 godzin snu musi być, a ważny jest sen przed północą. Nasza audycja jest. No, ale nieważne. Ale ona jest raz w tygodniu.
Są wakacje, można dłużej spać.
Oczywiście. No przede wszystkim nie oglądać też filmów erotycznych, gazet. Od tego wszystkiego unikać. Wiadomo, że też w takich normalnych serialach...
Na telewizora jest w ogóle też
tak. Dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że niepotrzebnie rozwija, jakieś rozbudza. Prawda? Zainteresowanie tak. i nie pomaga człowiekowi młodemu w tym, żeby on rzeczywiście uczył się panowania nad sobą, co będzie niezbędne w wyborze tej drugiej osoby i w jakimś no, ofiarowaniu siebie samego, prawda, w darze tej drugiej stronie. Więc już, tak jak już od tego zaczęliśmy naszą audycję, że to przygotowanie dalsze do małżeństwa zaczyna się bardzo wcześnie, to właśnie również w tej pracy nad sobą, w kształtowaniu w sobie takich cech, którymi będę mógł obdarować tę drugą osobę, prawda?
Chciałam tutaj jeszcze właśnie do tego dodać, że też ważna jest grupa przyjaciół i spędzanie razem czasu, a oczywiście najlepiej o podobnym systemie wartości, bo jeżeli wejdziemy w jakieś złe towarzystwo, to też
stara ludowa prawda, z kim się przystajesz, takim się stajesz.
Tak.
To jest wiecznie aktualne.
No i dla młodego człowieka oczywiście też radosne rozrywki. Teatr, kino, no nie wiem, basen, jakieś takie wspólne wycieczki. To też jest bardzo istotne i istotne też jest uprawianie sportu.
Pielgrzymka
oczywiście, tak, we wrześniowa.
I to są najczęściej potem w tych grupach znajdują się ludzie, którzy odnajdują się ze sobą, tak. prawda? Ile jest, tak. tutaj słyszeliśmy już na tej antenie wielokrotnie w świadectwach pośród pielgrzymów, którzy idą na Jasną Górę, nawet właśnie wczoraj w audycji z Wrocławia, prawda, gdzie mówią osoby, które poznały swojego przyszłego współmałżonka właśnie na przykład na pielgrzymce. Wiele małżeństw zawartych również w czasie pielgrzymki, bowiem okazało się, że to środowisko, to jakiś wspólne pielgrzymowanie, to doświadczenie bardzo mocno jakoś zbliżyło, pozwoliło się poznać i odnaleźć. Była to pewna płaszczyzna, na której się ludzie po prostu nawet mogli odnaleźć, prawda? Tak podobnie bywa i na różnych innych wspólnych wyjazdach, czy oazach, pielgrzymkach, rekolekcjach różnych, gdzie niejednokrotnie ludzie w tych wspólnotach właśnie znajdują takie osoby, które potem stają się tymi kandydatami czy kandydatkami dla nich.
Prawda? Z nami to może ja powiem, że myśmy się poznali na studiach i ja, na co ja zwróciłam uwagę, to na różaniec na palcu u Arka.
Widać, że bardzo łatwo wróciliśmy do naszego tematu, że praktycznie odeszliśmy troszkę na od tematu, ale cały czas rozmawiamy o wyborze.
To jest to wychowanie przez lata do małżeństwa, prawda?
Myślę, że najważniejsze jest nawet nie poszukiwanie takiego konkretnego kandydata, że dzisiaj się uprzemy, że będziemy szukać, teraz ożenimy się, czy tam wyjdziemy za mąż. I to będziemy szukać tego najlepszego, jedynego. Po prostu Pan Bóg sam czasami na krzywych liniach nakreśli proste znaki.
Przypuśćmy, że ktoś już, wydaje mu się, że znalazł tę osobę, jest jakieś tam zauroczenie. No i teraz trzeba jednak, już mówiliśmy o tych pytaniach, prawda, które trzeba sobie postawić, ale właściwie co dalej? Czasem ludzie mówią o jakimś dopasowaniu się, czy się jakimś niedopasowaniu osób, prawda? Czy coś takiego jest?
Znaczy jest popularne takie stwierdzenie kupować kota w worku, że nie będę kupować kota w worku, to znaczy, że jak nie wypróbuję mojej żony przed ślubem, to czy mojej narzeczonej, to w ogóle jest... Myślę, że to jest... Nie można porównywać wspólnego życia do kupowania czegokolwiek, bo nie kupujemy człowieka drugiego sobie do domu jako okazu, ale myślę, że tutaj byłoby bardziej właściwe porównać to do czystej i nieużywanej żywności, tak powiem, które możemy przyjąć, czy chcielibyśmy przyjąć taką używaną, już taką przez kogoś jakąś wodę taką, z którą już ktoś pił, albo jabłko takie nadgryzione. Raczej nie. Tak. Czyli to w zależności od kontekstu można łatwo widać, pokierować takim prostym wyborem, że po prostu albo skłaniamy się ku doświadczeniu, czy ktoś jest doświadczony w tej czy innej materii, czy raczej staramy się wyczuć, jakie ktoś będzie miał zapatrywania na życie. Czyli mówimy właśnie o tych pytaniach i zorientowaniu się, czy ta osoba będzie naprawdę mi bliska, czy będę mógł z nią spędzić całe życie.
Tu weszliśmy na teren czystości przedmałżeńskiej i argumentów, których niejednokrotnie wielu ludzi nie chce słyszeć, prawda? Wydaje się im to wszystko nie z tego świata, jakiś wymysł księży, którzy sami nie mogą, to innym nie pozwalają, prawda? I tak dalej. Więc myślę, że weszliśmy tutaj do sprawy i delikatne, ale równocześnie bardzo istotne, bo ta argumentacja, którą tutaj Arek przed chwilą przedstawił, czy wiele innych argumentów dotyczących właśnie tego przyszłego szczęścia w małżeństwie, które w dużym stopniu zależy od tego, jak się ten okres przygotowania do małżeństwa przeżyje, prawda?
Ja jeszcze chciałam właśnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka ważna jest czystość przedmałżeńska. No przede wszystkim my jesteśmy istotami myślącymi i wiemy, że istnieje dobro i istnieje też zaprzeczenie dobra zło. I że zła powinniśmy unikać. I to się nazywa doświadczenie powinności. Jeżeli postępujemy inaczej, występuje u nas świadomość winy. I dlatego możemy sobie mówić, że można przed ślubem, ale zawsze ta świadomość winy będzie występowała i ona się potem przeniesie na całe życie. A jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że taki znany psychiatra profesor Kępiński mówił o tym, że istnieje odniesienie do pierwszego razu. Czyli w zasadzie...
pierwszego przeżycia danej jakiejś rzeczy.
Tak, seksualnego. I jeżeli ta świadomość winy naniesie nas na ten pierwszy raz, to w zasadzie będziemy mieć skarykaturyzowane podejście do współżycia.
W całym życiu. Nie tylko odnośnie tego pierwszego razu, który pojawił się w niewłaściwym momencie,
tak,
ale to już będzie się kojarzyło z tym jednym określonym złym zachowaniem, że będzie przekreślało całe współżycie, nawet gdyby one było dobre.
Tak, tak. No i potem się bierze, że niektórzy właśnie Tolstoj mówił, prawda, że małżeństwo to jest zalegalizowana prostytucja, czy właściwie dramatyczne te, że 60% kobiet, dla 60% kobiet żyjących w małżeństwach tej dziedziny życia mogłoby nie być. No skąd się to bierze? To się właśnie bierze z takich różnych podejść. A piękne zdanie powiedział nam to, żeśmy miesiąc temu mówili, profesor Grzesica, że współżycie w małżeństwie jest to pomnażanie łaski uświęcające. I dlatego dbajmy o to, żeby potem ta dziedzina życia tak wyglądała właściwie, a nie żeby była, degradowała nas.
Chciałbym jeszcze powrócić do tego, ponieważ tutaj musieliśmy sobie pewne rzeczy bardzo jasno jakoś powiedzieć, co powinno być w jakiś sposób wykluczone z tego okresu przygotowania do małżeństwa. Wspomnieliśmy już o tych pewnych pytaniach, które sobie trzeba postawić, ale czy są jakieś takie kryteria właściwego doboru?
Ja myślę, że każdy młody słuchacz Radia Maryja, jego podstawowym kryterium będzie wiara. Bo nie da się związać z człowiekiem na całe życie, ofiarować siebie w darze komuś, kto nie ma takiego samego systemu wartości. Bo dla nas ludzi wierzących, po to żyjemy na świecie, żeby dojść do nieba. I małżeństwo jest drogą, gdzie się dochodzi w dwójkę do nieba. I jedno musi dbać o to, i drugie musi, i chodzi o to, żeby razem przystępować do sakramentów, uczestniczyć we mszy świętej, razem się modlić. To jest bardzo cenne.
Nawet widzę tak po naszym małżeństwie, że jest tak, że w pewnych momentach ta wiara nie zawsze jest u obu małżonków taka, że tak powiem, silna. Czasami jedna osoba przeżywa jakieś trudniejsze chwile i ta druga osoba ją łatwo wtedy ją podciąga, bo tak, są razem w małżeństwie i razem łatwiej wzrastają. Zawsze są po prostu, ta wiara jest bezpieczniejsza i także podejście do różnych spraw. Czasami ja powiem po sobie, że miałem na przykład jakieś tam kłopoty i od razu jest tak, że pytam się o zdanie Oli, jak tą sprawę widzi, i jest łatwiej podejść do pewnych spraw, widzi się o wiele, wiele czyściej.
Czyli kryterium wspólnej wiary, a więc przekonań, nie tylko przekonań, ale przede wszystkim tego, że zwrócić uwagę na to, czy ten kandydat, prawda, na męża, czy na żonę, czy on faktycznie jest człowiekiem, który swoją wiarę przeżywa w sposób bardzo taki konkretny, prawda? Czyli nie jest to jakaś wiara tylko formalna, zdeklarowana przez, powiedzmy, jakieś tam kiedyś przyjęte sakramenty, ale czy jest to żywa wiara? Czy to jest ktoś, z kim będzie można na tematy wiary porozmawiać, prawda? Czy ktoś, kto będzie miał odnośnie różnych spraw widzenia świata, życia, poglądy takie, które dyktuje wiara, którą ja wyznaję, prawda?
I myślę, że też bardzo ważne jest razem modlić się. Modlić się od praktycznie od początku. Pamiętam, że jeszcze przed okresem narzeczeńskim myśmy mieli taki zwyczaj, że jak żeśmy się pokłócili, to żeśmy się potem siadali i razem modliliśmy się. Taki mieliśmy zwyczaj i rzeczywiście to było wspaniałe. I pamiętam, że mama mi mówiła o tym, że jeżeli małżonkowie razem siądą wieczorem do modlitwy, to wszystkie złości, jakie są, to wszystko potem i spokojnie można porozmawiać. I rzeczywiście tak jest. Patrząc na rodziców, modlimy się teraz, trzymając za ręce. No to wtedy nawet jak są jakieś złości, nie wiem jakie, to jak się chwyta. Czasem to naprawdę człowiek tak by nie chciał, nawet tak gdzieś chowa tą rękę, ale też to jest bardzo ważne, bo to buduje. Buduje i rozwiewa wszystkie jakieś trudności.
Zaczęliśmy od tego kryterium wiary, prawda? Bo czasem jest takie złudne przekonanie, że ja go nawrócę, albo ja ją nawrócę, niejednokrotnie zdarzają się cuda, prawda, ale niestety czasem jest później dużo łez w małżeństwie właśnie spowodowanych, prawda, z tego, że niestety to, co wszystko wyglądało tak łatwe, gdy chodzi o to kryterium wiary wspólnej, okazuje się potem niestety dużym problemem.
A jak pojawiają się dzieci, to mogą być jeszcze większe, bo potem będzie i wyśmiewanie, i jakieś stawianie może nawet trudności, i wszystkie przystępowania
i
zakazy, do sakram, tak.
I odciąganie od kościoła.
Tak, tak. Komunia święto będzie tylko wielką imprezą nakrapianą alkoholem, a nie wielkim przeżyciem duchowym dla dziecka i dla całej rodziny.
Tak, ale teraz jeszcze inne rzeczy. Na przykład jest tak, że to złudzenie, prawda, że on się zmieni, czy ona się zmieni, odnosi się też do innych dziedzin. Na przykład wszyscy mówią, że słuchaj, nie bierz tego chłopaka, nie wiąż się z nim, bo wszyscy wiedzą, że to jest ktoś, kto bierze narkotyki na przykład, prawda? Albo no, chłopak, którego często widać, że nadużywa alkoholu, prawda?
Barze siedzi codziennie.
Tak. Ale ja go tak kocham, że on całkiem się zmieni dla mnie. Ja mam tyle miłości, że za nas dwóch.
To właśnie tu jest też, powiedzieliśmy to już na początku, że chęci muszą być obustronne. To nie można po prostu drugiej osoby zmusić do małżeństwa i tak samo nie można drugiej osoby zmusić do jakiejkolwiek zmiany. Bo po prostu tego się nie wykona. To jest, musi być wolna decyzja z obu stron i tak samo wolne chęci do wspólnego życia także z obu stron. Więc jedna osoba praktycznie nie jest w stanie.
Czemu jeszcze warto się przyjrzeć u tego swojego kandydata ewentualnego na męża czy na żonę? W jakich momentach go zaobserwować?
Właśnie, bo tu mówiliśmy o pytaniach, czyli o zadaniu sobie wspólnych pytań, ale to praktycznie nie wystarcza. Bo mówiliśmy też o czystości i czasami jest tak, że w pytaniach wychodzi co innego, a w odpowiedziach na pytania wspólne może być zupełna sielanka, natomiast życie może czasami zaprzeczać. No, czyli już widzimy, jak ten chłopak zachowuje się wobec mnie, dziewczyny, czy jak dziewczyna zachowuje się wobec innych chłopaków. To jest bardzo ważne, czy po prostu ubiera się wyzywająco, czy jest taka natarczywa. No to na przykład wiem, że bardzo wielu chłopakom przeszkadza. To jest może takie... Wielu chłopaków wiem, że z kolegami, jak zawsze żeśmy rozmawiali, to dziewczyny, które są natarczywe, raczej nie budzą większej sympatii takiej wśród mężczyzn, co może być dziwne, ale tak jest właśnie.
Dlatego wspólne wycieczki, wypady z grupą przyjaciół też dają możliwość poznania tego naszego, tą naszą, albo tego naszego wybranka, poznania go, stosunku do koleżanek, do kolegów, jak się odnosi w trudnych sytuacjach, jakiegoś napięcia, zmęczenia, to też jest wszystko bardzo istotne. Myślę, że też bardzo istotną sprawą jest podejście, stosunek chłopca w przypadku dziewczyny, jaki ma stosunek do matki swojej, do siostry, bo taki będzie miał do nas. Nie myślmy sobie, że jeżeli jest, przepraszam za wyrażenie, chamem w stosunku do matki, nas nosi na rękach, to potem będzie właśnie taki sam stosunek, jak miał do matki. Będzie po prostu, przepraszam za wyrażenie, chamem.
Jeszcze też myślę oprócz czystości, znaczy to właściwie jest kwestia czystości, ale kwestia metod naturalnych jest bardzo ważna, bo podejścia w ogóle do widzenia tej sprawy jest bardzo ważna i nawet bardzo ważna jest znajomość metod naturalnych.
Dziewczyna powinna już siebie zacząć obserwować.
Metod naturalnych przed zawarciem ślubu, żeby po prostu już w dniu zawarcia ślubu być jakoś wstępnie przygotowanym do czynności małżeńskich. I dlaczego jest to ważne? Ponieważ we współczesnym świecie ta sfera moralności jest wyśmiewana przez większość mediów czy większość ośrodków opiniotwórczych. Jest sprowadzona do praktycznie, trudno mi to określić, ale jest duży nacisk położony, myślę, że także finansowy, na to, żeby wyśmiać wszelkie propozycje dobrego rozwiązania dla małżeństwa. Rozwiązania takiego, które pozwala małżeństwu planować rodzinę.
tylko rozwiązanie, żeby było łatwo, prosto i przyjemnie i bez problemów, a więc propozycje jakichś zabezpiecz się, prawda?
Tak, na środków antykoncepcji.
Ale to naprawdę może być dramatem, bo znamy przykład, gdzie chłopak był bardzo zdecydowany na metody naturalne, a dziewczyna kompletnie nie. I on postawił już sprawę na... Oni byli na życzeństwie, postawił sprawę na ostrzu noża. Mówi, no to ja... To nie będzie ślubu. I ona pod presją, bo chciała strasznie wyjść za mąż, te spodnie, żeby wisiały, przystojny i w ogóle ten chłopak. I się zgodziła, ale to małżeństwo po półtora roku się rozpadło. Dlatego to nie jest tylko nam się wydaje, ktoś się, komuś może się wydawać, że to jest jakaś drobna sprawa. Po pierwsze, że to nie jest drobna sprawa, bo to jest całe nasze życie. A po drugie, to jest też ten system wartości, prawda? I to był akurat taka sytuacja, że chłopak bardzo chciał, ale bardzo często jest tak, że dziewczyna wchodząc w małżeństwo nie wyobraża sobie nie stosować metod naturalnych, a chłopak nie, no ale po pierwszym dziecku, wcześniej czy później, i tak sięgnie po antykoncepcję, jeżeli nie będzie tego dogadania.
Bo prawdopodobnie będzie tak, że i lekarz zaleci, i no właśnie sprawa rodzina naciśnie, tak. Powie, że no po co będziesz się dziecko tak męczyła.
Tutaj słuchajcie, może... są jeszcze inne takie kryteria dobierania się, prawda, no, na które trzeba jednak zwrócić uwagę, bo one też niejednokrotnie mogą powodować pewne problemy, prawda? No trudno przewidywać, że szczęśliwe będzie małżeństwo na przykład pani z doktoratem i pana, który jest po zawodówce. No zdarzają się takie rzeczy, prawda? Ale niejednokrotnie są to dwa światy. Czasem jest to bardzo trudne, żeby znaleźć wspólny język nawet w takiej sytuacji.
No właśnie, tutaj myślę, że i jest ważne, znaczy w romantycznej takiej wizji małżeństwa, która tam ocieka w słowo kocham cię co drugie zdanie, popularne jest takie małżeństwo, które jest mezaliansem, czyli no, stworzonym z dwóch jakby odmiennych sfer społeczeństwa, ona ubogi kopciuszek, on książę, że tak powiem, z bogatego domu, ale miłość ich połączyła i bez względu
na... Żyli
długo i szczęśliwie. Ale proszę sobie wyobrazić, że no, jak mogło być, że żyli długo i szczęśliwe? On, książę, pewnie wykształcony, pewnie chodził na polowania, co drugi dzień balował, a ona praktycznie no, miała jakieś tam no, skromne potrzeby i skromne zapatrywania i nie da się tych sfer połączyć. Oczywiście nie deprecjonujemy to ani jednej, ani drugiej strony, że mówimy, że ta zła. Tylko ludzie jednak powinni się dobierać no, w jakimś wspólnym środowisku, żeby mieć wspólne wartości, wspólne... Tak samo mówimy o wyborze żony wspólnego wyznania. Żeby nie było tak, że no, żona...
A czasem środowiska kulturowego, prawda?
Tak.
Tutaj, no wiem, nawet duże dramaty dziewcząt, które wiązały się na przykład z kimś z islamu, prawda? Ze środowiska arabskiego, gdzie no niestety...
Tak, było pięknie, bo kochał dwa miesiące przed zawarciem małżeństwa.
Nie? A potem się okazało, że on nie ma problemu z tym, żeby mieć tych żon drugą Kilka czy razy. Trzecią, prawda? Czy kolejną.
Cztery tam maksymalnie może.
Tak. I niejednokrotnie nawet różnica języka, prawda, która jest do przeskoczenia, bo ludzie uczą się języków,
tak,
i znają.
Ale kultura to jest dużo, myślę, że coś dużo więcej niż język. I to już jest sam, z tym jest problem, a co dopiero z religią, która jest no, całkiem odmienna. I zwyczaj więc... Na pewno oczywiście zdarzają się wypadki szczęśliwych małżeństw, które pochodzą z różnych środowisk.
Ale myślę, że to też wielka praca tych małżeństw, że to nie jest tak, nic nie przychodzi samo z siebie, tylko rzeczywiście...
Ale raczej większość szczęśliwych małżeństw jest z tych samych środowisk i to jest... Myślę, że nie, jeżeli wybieramy, może szukamy kogoś, kto mógłby z nami, no, że tak powiem, resztę życia spędzić, to powinniśmy nie szukać według kryteriów takich koniecznie romantycznej bajki.
Chodź,
tylko raczej...
W naszym przypadku, bo my siedzimy razem w jednej pracowni, taką mamy pracę, pracowni lotniczej, to niektórzy jak słyszą, o Matko Święta, jak możecie małżeństwo jeszcze
jak
siedzieć?
Jak mogą się sobą wytrzymać?
No to w ogóle tragedia. No, a my jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi.
Jeszcze w pracy Wszyscy się widzą.
Tak. Kochani, więc to, co powiedzieliście tutaj o tych różnych kryteriach, o tych różnych sprawach, niejednokrotnie wymaga pewnego czasu. To wszystko musi jakoś dojrzewać, musi to, żeby pewne rzeczy rozpoznać, żeby dobrze odkryć, prawda, w sobie zauważyć, trzeba pewnego czasu. Oczywiście, no, ktoś tutaj w audycji mówił, że ten zbytnio przedłużany czas narzeczeństwa też nie jest zbyt korzystny, prawda, jeśli to narzeczeństwo trwa ileś tam lat, czy... Ale równocześnie dlatego właśnie nawet Kościół zaleca to dobre przygotowanie do małżeństwa, żeby ten okres narzeczeński jakiś dłuższy czas trwał, żeby był on szansą do tego, żeby się naprawdę lepiej poznać, prawda? Żeby tych różne kryteria, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy w audycji, mogły także jakoś zafunkcjonować. Posłuchajmy, co na ten temat mówi ksiądz Andrzej Wachowicz.
Czas narzeczeństwa to również czas cierpliwości. Nikt nie widział drzewa rosnącego, ani nikt nie widział zboża rosnącego. Trzeba zobaczyć po jakimś czasie, trzeba dać mu czas, żeby zobaczyć, że on naprawdę rośnie. A w tym życiu naszym, tak bardzo zabieganym, nie dajemy sobie tego czasu. Czas narzeczeństwa to czas cierpliwości, bo gdy człowiek się zakocha, dzieje się z nim coś, czego nie rozumie. Jest to coś niewidoczne, nie do wyrażenia, ale coś bardzo realnego i potrzeba czasu, aby to sprawdzić, aby to nazwać. Czy to jest miłość? Czy to nie jest miłość? Czy to jest tylko zauroczenie? Trzeba zostawić czas sercu, by zrozumiało, co się w nim stało, do czego i dla kogo zostało zwrócone, dla kogo powinno bić. Trzeba zostawić rozumowi czas, by wyprzedził pasję i uczucia. Trzeba zostawić czas naszemu ciału, aby zrozumiało, że ma być podporządkowane rozumowi i sercu. Pewne reguły muszą być zachowane. Cierpliwość nie jest tylko cnotą opanowania siebie, ale jest pewnego rodzaju też szacunkiem wobec tego, co nadejdzie, co się będzie działo, czyli te zaślubiny również i przed Panem Bogiem. Cierpliwość to jest owoc miłości, polega na zaakceptowaniu, daniu czasu, aby też inny się zmienił, zaakceptowaniu jego rytmu, bo przecież nie wszyscy rozwijają się w tym samym rytmie, w tym samym czasie, idą z tą samą prędkością. Uczymy się więc delikatności, wspaniałomyślności, patrzenia w przyszłość, dalekowzroczności. Cierpliwość przekształca też pragnienie. Jest to czas, gdy przyciągamy się jak magnes, jest to pragnienia bycia razem fizycznie, ale umieć nad tym zapanować, to jest wielkość człowieka, wielkość miłości narzeczeńskiej. Cierpliwość nadaje pragnieniu jeszcze większą wartość. Uczy go realizmu, uczy opanowania siebie, kierowania sobą, uczy powiedzenia: nasz czas jeszcze nie przyszedł, żebyśmy byli razem. Czas dziecka również nie. Cierpliwość jest bowiem kluczem do wszystkich ludzkich relacji.
Już tyle dni ciebie u mnie nie było i przez ten czas nic się nie wydarzyło, bo mój cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia, brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego bzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa: kocham cię. zegarek ten, co ustalał spotkania. Tych kilka płyt do wspólnego słuchania. Krzesła i stolik, dwa okna i drzwi, ten nasz prywatny świat nocy i dni, świat przez nas zaczarowany. Sahary żar gasi chłodne spojrzenie, Niagary szum tłumi smutne westchnienie. Milczenie gór było echem złych słów, słoneczny brzask zmywał pamięć złych snów, a wicher rozwiewał chmury. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata radości, najcenniejszy łup. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Ostatni grosz, by ją nakarmić, ostatek sił, by ją ocalić. Najlepszy żart, by ją rozbawić, najlepszy wiersz, by ją zachwycić. By była, by była szczęśliwa.
Śpiewał Marek Rychuta, a my już chcemy zaprosić młodych słuchaczy Radia Maryja do kontaktu telefonicznego.
Podajemy telefony do studia 655-2355 Polska Północna, 655-2356 Polska Południowa, kierunkowy 056, i telefony dla zagranicy 655-2333 i 655-2366 kierunkowy 004856 z USA 011-4856.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie przede wszystkim młodych słuchaczy Radia Maryja, bo ta audycja Czas Wzrastania raz w tygodniu jest adresowana do młodych, ale przedtem jeszcze posłuchamy rozmowy, znaczy wypowiedzi, tak, raczej telefonicznej.
Naszego kolegi ze studiów, którego uważamy małżeństwo za bardzo dobre i prosiliśmy tak, także, żeby on swoją relację przekazał, wcześniej ją nagrał tutaj i właśnie ją otworzymy. Proszę, posłuchajcie.
Na temat właśnie tej naszej dzisiejszej dyskusji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się bardzo nisko Mikołaj Zorawski. Teraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czym się kierowałem, wybierając małżonkę, które zadał mi mój przyjaciel. Ale najpierw chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić całe Radio Maryja, a właśnie szczególnie Ole i Arka, którzy współtworzą tą audycję, którzy namawiali mnie właśnie do wypowiedzi, do świadectwa na antenie Radia Maryja. Nie wiem w ogóle, czy Ola i Jarek dobrze trafili właśnie mnie namawiając. Ja się nie czuję tak może autorytetem tutaj, jeśli o to chodzi, ale myślę, że mogę to wybaczyć im. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil właśnie w czasie studiów w Poznaniu. Znamy się bardzo dobrze. Moją żonę Monikę poznałem prawie 10 lat temu na rekolekcjach przed świętami Bożego Narodzenia w Częstochowie. I tutaj, no właśnie to miejsce Poznania już samo w sobie jakoś świadczy, mówiło mi wtedy, że jesteśmy w jakimś świecie wspólnych wartości po prostu. Chociaż później przypominało mi się, że jak byłem na kursie przedmałżeńskim właśnie z narzeczoną jeszcze wtedy moją, to akurat większość osób twierdziła, że poznała się w autobusie, więc w takim neutralnym miejscu można. No i tak myślę, no gdyby ktoś mnie zapytał, czym się kieruję, wybierając właśnie przyszłą małżonkę, chyba zupełnie bym nie wiedział, nie umiałbym powiedzieć. Myślę, że częściowo było to podświadome, ale częściowo oczywiście. Gdzieś jednak człowiek po prostu, no, człowiek został wychowany w jakimś środowisku, w jakiejś atmosferze i to gdzieś potem, gdzieś, że tak wychodzi na wierzch. Przede wszystkim właśnie, tak jak mówiłem, można wszystko zatknąć w tym określeniu świat wspólnych wartości, chociaż ja trochę też bym mógł powiedzieć, że one po prostu jakby zakochałem się od pierwszego wejrzenia, czy od pierwszego spotkania można powiedzieć. Wspólne zainteresowania, od razu się okazało, śpiewanie w chórze to było akurat na przykład. Widziałem od razu w zasadzie, że dziewczyna, z którą mam kontakt, na którą patrzę, z którą rozmawiam, jest skromna, jest prostolinijna. Poznałem niektórych jej przyjaciół, jak to się mówi, pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. No potem się dowiedziałem też po jakimś czasie, że jest najmłodszym dzieckiem w takiej wielodzietnej rodzinie w zasadzie. No więc to też jakoś tak dla mnie działało na plus akurat. Też od razu jakieś wspólne tematy po prostu miałem z Moniką. Przede wszystkim chodziło o to, że zawsze miałem takie odczucie, że mogę z nią porozmawiać na jakieś głębsze tematy po prostu. Nie mam do czynienia z dziewczyną jakąś płytką, która, no nie wiem, myśli tylko o jakichś tam dyskotekach, tylko że można po prostu z nią porozmawiać bardzo konkretnie. No i cóż mogę powiedzieć, na pewno nie zwróciłaby mojej uwagi dziewczyna, która jakoś bardzo mocno patrzy na wartości materialne. To zupełnie myślę, że często to jest potem źródłem jakichś problemów w małżeństwie, ponieważ no różnie się powodzi. Czasem jest po prostu trudno i materialnie i wtedy tu już się zaczynają konflikty. I na pewno też nie zwróciłaby mojej uwagi dziewczyna, która miałaby jakiś wyzywający ubiór, jakieś po prostu tym by chciała zwrócić na siebie uwagę. No na mnie osobiście zawsze to działało właśnie jakoś tak przeciwnie. Raczej nigdy bym po prostu poważnie nie myślał o takiej dziewczynie, że to może być po prostu żona, małżonka. No myślę, że nie chciałbym długo się wypowiadać. Też oczywiście na sam koniec mówię, ale to cały czas się gdzieś tam przewijało to, co nasz papież Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, napisał miłość i odpowiedzialność i tam bodajże przejawia się takie jego określenie, zawsze mi się to bardzo podobało, nazwane po łacinie, wartości sexus, które ma po prostu osoba i to gdzieś zawsze się mimo wszystko też przewija. Człowiek jest po prostu tak zbudowany, że albo akceptuje drugą osobę pod tym względem, albo nie, ale myślę, że to wszystko razem po prostu jakoś musi współgrać, to co mówiłem wcześniej, że człowiek się po prostu decyduje tak albo inaczej, ta osoba albo inna. No później oczywiście jeszcze też chcę powiedzieć, jak odwiedziłem dom mojej dziewczyny po prostu wtedy, no zobaczyłem, że to też jest na tej zasadzie, pokaż mi swój dom, pokaż mi swoich bliskich, rodzinę, a powiem ci, kim jesteś. No i tak też widziałem, że właśnie w domu jest raczej dobra atmosfera, jest po prostu mama, już teraz nie żyje mojej żony, była jakaś tak, miała w sobie po prostu bardzo dużo ciepła i dzisiaj właśnie moja żona takim samym ciepłem obdarowuje swoje dzieci, mnie, no całą rodzinę. Myślę, że to tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz na koniec Ale i Orka. Do usłyszenia.
Dziękuję mi.
Dziękujemy właśnie naszemu koledze za tą wypowiedź. Ja to jestem właśnie winny jeszcze jedno takie dopowiedzenie. Chodzi o właśnie miłość, odpowiedzialność. To jest lektura bardzo trudna, którą napisał nasz papież Jan Paweł II. Chodzi o tą całą sferę fizyczną, czyli sferę podobania się. Jeżeli akceptujemy osobę, która nam się podoba, możemy później powiedzieć, że jest, czy ta osoba spełnia także inne wartości, znaczy, czy ta osoba podziela nasz system wartości cały, czyli także ten system duchowy, system, całe wartości duchowe i wartości także intelektualne, czyli jesteśmy z tą osobą na podobnym poziomie.
Bardzo, bardzo chciałam podziękować właśnie Mikołajowi i Monice i za tą wypowiedź i też za ich małżeństwo, że po prostu jak się do nich jedzie, to no to jest fajnie.
Ja tutaj sobie wynotowałem to, co Mikołaj powiedział, czyli na te rzeczy, które zwrócił uwagę, które były dla jakby plusami, czyli ten świat wspólnych wartości. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tym zawiera się bardzo dużo tych pytań, które żeśmy wcześniej powiedzieli. Też bardzo, myślę, istotne jest: pokaż mi swoich przyjaciół. Pokaż mi swoich przyjaciół, a pokażę ci, kim jesteś. Czyli no, to, co żeśmy już wielokrotnie mówili, kto z kim przystaje, takim się staje. No, nie ma możliwości, żeby w gronie jakichś dobrych ludzi uchował się ktoś, jakiś całkowity drań. I też bardzo istotne, że wiele osób zwraca uwagę na rodzinę wielodzietną. Że ja też się spotykałem z tym, że no, raczej ludzie boją się wiązać no, z osobami, które no, jakby nie miały też braci, sióstr. To jest jakoś tak odstręcza trochę. Nie wiem dlaczego, no, przypuszczam dlaczego, dlatego że ta osoba nie miałaby kontaktu w dzieciństwie, była sama wychowywana i będzie może trudno iść z kimś, no jakby zostać.
Wiadomo, w rodzeństwie się trzeba nauczyć dogadywać, człowiek się kłóci, ale też trzeba umieć się pogodzić, umieć podzielić się swoimi rzeczami, a jak człowiek jest jedynakiem, to ma utrudnione to.
No, ograniczone te tak. Szanse już na starcie. Tak. Też tu był jako plus odnotowane, ale troszkę wcześniej, to odnotowałem troszkę wcześniej tej wypowiedzi, że to była osoba skromna. Ja na przykład, no jeżeli patrzyłem na Olę, o, tu i zatkaj uszy, będę cię chwalił. Nie, też zwróciłem uwagę, że właśnie taka skromność, jakaś taka, to myślę, że to szczególnie u kobiet i to mężczyzn, i to jest jakby stoi na antypodach tej kobiety wyzywającej.
O to chodzi. Więc kiedy szuka kandydatki na żonę, to wcale nie patrzy na te najbardziej prawda, wyzywające ubrane.
Wymalowane i najkrócej ubrane, tylko raczej szuka kobiety takiej skromnej, czy znaczy no, dziewczyny skromnej takiej, która po prostu nawet się nie narzuca, ona się sama że ty powiem, rzuca w oko taka skromniejsza dziewczyna niż taka, która po prostu wszędzie jest z chłopakami, wszędzie chce, że tak powiem być w środowisku męskim i cały czas się pokazywać.
Odbierzemy kolejny telefon, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale ja tam prześwita.
Teraz i zawsze.
Marek z Lublina, ale w tej chwili mieszkam w Warszawie i właśnie jadę do swojej żony. Jesteśmy już 20 lat po ślubie i bardzo mi się podoba ta audycja i ten temat. Myślę, że trzeba go poruszać jak najczęściej, bo jest to jeden z takich motorów, który nasze życie popycha cały czas do przodu i nim kieruje. Właściwie pozostaje mi ze wszystkim się zgodzić z tym, co tutaj Państwo powiedzieliście i mój poprzednik chyba, Mikołaj, prawda? Chciałbym jeszcze tylko dodać krótko, żeby nie przedłużać, jedną rzecz, mianowicie na temat miłości, no można mówić wiele. I ilu z nas będzie, tyle będzie definicji. Natomiast też bardzo istotne jest to, co jest później. Wszystko prawda, że druga osoba musi nam się podobać, musimy je akceptować, muszą być wspólne tematy, wspólne chwile, ale później jeszcze trzeba cały czas ten ogienek podsycać i rozpalać na nowo. Patrząc na siebie, żeby jeszcze tutaj był jakiś taki indywidualny wątek może mój, mnie moja żona się nie znudziła i chyba nie znudzi, ponieważ ciągle wymyślamy jakieś nowe rzeczy i to dotyczy zarówno spraw codziennych, jak i tych takich może szerszych, dotyczących może społeczności jakiejś naszej kościelnej, czy szerszego grona przyjaciół, czy rodziny naszej. Myślę, że cała sztuka polega na tym, żeby się sobie nigdy nie znudzić, żeby to życie było zawsze ciekawe i żeby można było zawsze powiedzieć, że jeżeli chcemy, jest nam w życiu źle, jest nam trudno, to pierwszą osobą, o której wtedy myślimy, to jest właśnie ta druga nasza połowa. I to chyba tyle. Chciałem serdecznie wszystkich pozdrowić i no, życzyć, żebyśmy częściej się spotykali właśnie przy takim temacie. Dobranoc.
Dziękujemy serdecznie, dobranoc.
Pozdrowienia dla żony i szerokiej podróży.
Właśnie, szerokiej drogi, we szczęśliwej podróży. Dzięki. Tak.
Bardzo dziękujemy za ten telefon, bo myślę, że to jest właśnie to, żeby nigdy sobie siebie nie znudzić, bo to zależy od starania właśnie tych dwóch osób, od pielęgnowania tej miłości, która jest między nimi, czyli po prostu nie, że w pierwszym dniu ślubu już położymy labę, bo całą pracę żeśmy wykonali przed ślubem.
Tylko wtedy dopiero zaczyna się praca.
Tylko wtedy, ale do tego trzeba mieć już, no, że tak powiem, narzędzia, czyli po prostu do tego trzeba być właściwie przygotowanym. Nie można po prostu ruszyć na wojnę bez
Ale myślę, że tutaj w tym zagadnieniu jest ważne, że małżeństwo nie może się zamykać, musi też wychodzić do...
I tutaj też żeśmy w tym telefonie słyszeli nawet, że jest, jednak gdzieś jest to poszukiwanie jakichś grup przykościelnych, czy po prostu grup wspólnot, bo w wspólnocie tak jak w małżeństwie, to jest jakby większy organizm, który też nas wspiera, też małżeństwo wspiera małżonków konkretnych, a także...
W dzisiejszej sytuacji jest bardzo wskazane i potrzebne to również, żeby znajdować wsparcie w środowisku innych małżeństw i rodzin, prawda? Dlatego na przykład, czy te wspólnoty kościoła domowego, różnych grup, prawda? Czy innych ruchów, wspólnot, które pomagają, prawda? Rozwiązywać niejednokrotnie problemy, które młode małżeństwo napotyka w konfrontacji właśnie, w spotkaniu z innymi małżonkami, którzy mają już za sobą jakieś doświadczenie, to bardzo jest wielkim wsparciem, prawda? Odbieramy następny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie posłany Chrystus. Mam na imię Rafał. Mimo wszystko jeszcze uważam, że jestem młodym człowiekiem i tak właśnie się zastanawiam, bo szukając zawsze drugiej połowy, ciekawe, czym to się można kierować w dzisiejszych czasach, jeżeli powiedzmy młody człowiek napotyka zawsze na swojej drodze jakieś powiedzmy przeszkody, wszelkiego rodzaju nieraz i utrudnienia, bo wiadomo, zależy to też od tego, w jakim środowisku się wychowa człowiek, czy właśnie tak w duchu katolickim, czy powiedzmy wychowa go podwórko i tak dalej. I zastanawia mnie jedno właśnie, gdzie szukać takiej powiedzmy drugiej połowy odpowiedniej dla danego powiedzmy młodego człowieka, takiego jak ja.
Oj, Rafale, ja myślę, że raczej to często jest tak, przynajmniej z mojego doświadczenia, że mężczyźni tacy właśnie z zasadami wywodzący się z dobrego środowiska są towarem deficytowym.
Tak, jest branie. A czasami jest, myślę, że można by to powiedzieć, że czasami jest to taki prezent Pana Boga. I tu myślę, że, bo jeszcze ważne rzeczy, żeśmy nie poruszyli w tej audycji, to jest modlitwa o dobrego współmałżonka. Modlitwa do świętego Józefa jest po prostu gwarantem szczęścia rodzinnego.
Tak, że, nie, to znaczy, nie, to mówimy nie, tak, ale jest to prawda, że to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy w audycji, te różne kryteria i tak dalej, to one są wszystko ważne, ale w pewnym momencie po prostu jest jeszcze tak coś z tego, że Pan Bóg pozwala nam spotkać tę właściwą osobę, prawda?
Bo taką drogę dla nas
tak
wybrał.
Tak jest, wybrał drogę i na pewno trzeba się jakoś na pewno i rozglądać i tak dalej w tym środowisku, prawda, i rozmawiać i prawda, różne osoby poznawać, ale w pewnym momencie spotkamy tę, którą po prostu Pan Bóg dla nas zamierzył.
Ja myślę, że nie chodzi o to, żeby też na siłę szukać, że ja muszę, tylko chodzi o to, żeby też to ofiarować Panu Bogu. Nawet to nasze cierpienie, bo wiadomo, że chciałoby się kogoś spotkać, kogoś bliskiego, z kim by się wiązało i przeszło razem przez życie, ale myślę, że trzeba to oddać rzeczywiście Panu Bogu, świętemu Józefowi, a on już tym zrobi, co należy.
Ja dziękuję bardzo.
Właśnie, dzięki. I szukając w tych takich środowiskach, które są nam bliskie, prawda? Jeśli ważne są dla ciebie takie właśnie rzeczy, jak sprawy odpowiedniego wychowania i wiary i tak dalej, pewnych wartości, które są ci drogie i masz problem znaleźć taką osobę, która by podzielała ten świat wartości, ten system wartości, który jest dla ciebie cenny, to raczej trzeba się rozglądać w takim środowisku, prawda, w którym te osoby można spotkać. spotkać. A więc...
Ojciec mówił o pielgrzymkach, prawda? No, oczywiście to nie chodzi o to, żeby iść na pielgrzymkę i rozglądać się tylko, gdzie, która tu panna jest wolna.
To nie taki sens jest pielgrzymki.
Tylko chodzi o to, żeby, że tak powiem, dać siebie wszystko w, czy w danej grupie przykościelnej, a w podarunku Pan Bóg może...
Ale czasami jest tak, że właśnie Pan Bóg najwięcej dokonuje właśnie takiej bezsilności, czyli wtedy, kiedy już położymy na to kreskę, że już się nic prawdopodobnie z tych moich starań nie uda, to wtedy często jest tak, że przychodzi to pomocna dłoń.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej.
Witamy Cię, Andrzeju. Prosimy do audycji, tak?
Tak.
Co możesz nam powiedzieć właśnie o tym temacie, na który rozmawiamy, właściwego wyboru? Halo?
Tak. Już. Właśnie chciałem powiedzieć, czy mógłbym takie krótkie świadectwo powiedzieć?
Proszę bardzo.
Przepraszam, że denerwuję się bardzo.
Nic nie szkodzi.
Rzadko do radia dzwonię. Mhm. I chciałbym powiedzieć swoje świadectwo. Mówi się tyle o miłości, o pięknej miłości, o tym, że o małżeństwach, o tym wszystkim, a ja tak naprawdę nie wierzę, po prostu za bardzo nie wierzę w miłość, nie wierzę w takie coś jak takie uczucia kobiety do mężczyzny, bo nigdy tego po prostu nie doznałem. Miałem w życiu sporo związków, które ja osobiście traktowałem bardzo poważnie. Ja każdy związek, każdą dziewczynę, którą poznaję, traktuję bardzo poważnie. Tylko to po prostu nie były odpowiednie dziewczyny i wszystkie po bardzo krótkim czasie po prostu zrywały ze mną i to w bardzo zły, chamski sposób. I po prostu jestem bardzo zakompleksionym człowiekiem. To właśnie z tego powodu, że mnie tak traktowały. I zastanawiam się, czy mógłby ojciec Piotr i państwo w studio powiedzieć mi, ja bym na antenie posłał odpowiedzi, na temat, jak to jest, dlaczego tak jest, bo jak kilka lat temu mieszkałem we Włocławku, spod Włocławka dzwonię, mieszkałem we Włocławku, teraz mieszkam koło Włocławka, na wsi. I dlaczego tak jest, że jak ktoś... Mówi o sobie, ja jestem spokojny, zawsze byłem spokojny. Jestem dla każdego grzeczny, dobry, miły. Do każdego odnoszę się z szacunkiem i taki po prostu byłem zawsze. Każdy, kto mnie zna, mówi, że jestem dobrze wychowany. I dlaczego taki człowiek jak ja mam 26 lat, niedługo 27 skończę. Dlaczego taki człowiek jak ja, po prostu bo ja nie mam ani jednego kolegi, ani jednej koleżanki nie mam. Nigdy nie miałem. I dlaczego taki człowiek jak ja, który taki dla każdego jest, dobry, grzeczny, dlaczego po prostu jest sam, bo jak tylko wyjdę tutaj na wieś, to gdzie nie spojrzę, wszędzie tylko jacyś ludzie albo pijani chodzą, albo bluźnią i chodzą z dziewczynami. Jeżdżą samochodami, a w samochodzie siedzi piękna dziewczyna. A ja jestem dosłownie na każdym kroku wyśmiewany. Doszło do tego, że nawet przestałem na wieś wychodzić, bo od kilku miesięcy nie wychodzę, bo po prostu jestem wyśmiewany przez młodzież, przez wszystkich, bo jestem spokojny, jestem dla każdego miły i dlatego mnie wyśmiewają. Ja z nimi w grupie razem nie stoję, i dlatego oni się razem trzymają, ze mnie się nabijają, śmieją się.
Ale Andrzej, tak?
Tak?
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Więc ja bym się tutaj tym nie zrażał, że jest się wyśmiewanym, bo ważne jest to, żeby nie bać się być sobą, prawda? Pozostać sobą, nawet jeśli środowisko niejednokrotnie jest zniszczone i czasem jest tak, że człowiek się czuje jak na bezludnej wyspie. To prawda. ale pozostać wiernym swoim wartościom, temu, co jest dla nas cenne, to spowoduje, że będziesz naprawdę mocny i będziesz potrafił, będziesz kimś, na kim ostatecznie będzie ktoś poszukiwał oparcia w tobie właśnie.
Tak, ale czym bardziej ja pokazuję wszędzie swoje wartości, to, że jestem dobry, że w ten sposób myślę, a nie w inny, to tym bardziej jestem wyśmiewany i to jeszcze przez ludzi, którzy są ode mnie ponad 10 lat młodsi, przez takich nastolatków.
Ale to jest tylko świadectwo pewnej niedojrzałości, prawda?
Oni stoją pod sklepem.
Strony. Tak, ale
stoją pod sklepem, piją, tam różne rzeczy robią i oni mają kolegów, koleżankę, mają dziewczynę, a ja jestem spokojny, jestem sam.
Tak, ale Andrzeju, ty jeszcze masz trochę lat, ale jeszcze nie tak dużo, żeby już patrzeć na to bardzo dramatycznie, prawda?
Znaczy ja chciałam tutaj powiedzieć, bo ty mówiłeś, że miałeś kilka dziewczyn i traktowałeś każdy związek bardzo poważnie.
Tak.
I to jest najlepszy przykład, że one się tobą może bawiły, prawda?
Mówiły mi, że mnie kochają, a potem po jakimś czasie zrywały, tak jakby gdyby nic. Mhm. I już. I poszło sobie do innego, ja jestem sam.
Znaczy,
i cierpię.
Nie wiem,
coraz większe kompleksy mam po prostu.
Nie zakładajmy, że każdemu małżeństwo jest pisane, czy w taki sposób, Pan Bóg zsyła każdemu to, co dla kogo coś jest najlepsze.
Rozumiemy to, że można być zranionym, prawda? I niejednokrotnie. Tak, to boli na pewno, że to człowiek nabiera w pewnym momencie takiego, a może to moja wina, prawda? Skoro zostałem raz czy drugi oszukany, czy źle potraktowany przez kogoś.
Może zbyt naiwne także, że traktowanie drugiej strony.
Nie zauważam, czym jestem dla kogoś lepszy, czym po prostu jestem bardziej grzeczny, milszy, tam gorzej dostaję dosłownie.
Znaczy to, co ja bym ci poleciła, to rzeczywiście poszukać sobie grupy znajomych,
mówili,
grupy przyjaciół.
Że nie miałeś przyjaciół.
O takim samym systemie wartości.
Takich prawdziwych przyjaciół nie miałem nigdy.
Więc to może szkoda właśnie, że od szukania relacji z takimi przyjaciółmi trzeba by było myśleć.
Tak. I takie coś, jak teraz na przykład pomyślę o tym, o małżeństwie, jak widzę, że ktoś w moim wieku, albo nawet rok czy dwa lata młodszy ode mnie chłopak już bierze ślub z jakąś dziewczyną, to dla mnie to jest dosłownie, jak tylko o tym pomyślę, to jest nierealne, nieosiągalne dla mnie, a moim celem tak mi się wydaje, że to jest moje marzenie, że chciałbym mieć żonę, chciałbym mieć dzieci, tak jak większość. I to w tym bym się naprawdę spełnił, bo tego potrzebuję, ale po prostu ja sobie tego nawet nie potrafię wyobrazić. Mi się wydaje, że chyba Pan Bóg dał mi jednak...
Andrzeju, ja myślę,
że w samotności będę żył.
Musisz być cierpliwy jeszcze i wszystko w swoim czasie,
tak,
prawda?
Tak, mieliśmy właśnie tą wypowiedź.
Tak, trzeba być cierpliwym również, bo nie zrażaj się tymi niepowodzeniami, prawda? Bo tutaj na pewno trzeba bardzo jakoś tę sprawę również oddać Panu Bogu i pozwolić, żeby On jakoś pokierował Tobą i postawił. Tak, już Andrzej się rozłączył z nami, ale no właśnie, tutaj możemy tylko tyle chyba podsunąć, że nawet nie znając tak dokładnie okoliczności i sytuacji, bo to różnie może być, prawda? Może były też jakieś takie cechy, które te dziewczyny odkryły, które w jakiś sposób spowodowały to, że w jakiś nie widziały perspektywy dla założenia rodziny. Różnie może być.
Znaczy myślę, że ważne jest w tym wieku, posiadanie jakiejś grupy, znaczy w ogóle jakichkolwiek przyjaciół, czy takich jakichś lepszych znajomych, jest myślę bardzo ważne w rozwoju człowieka, bo on się uczy kontaktu nie tylko z grupą rówieśniczą, czyli takimi kolegami z podwórka, ale z grupą, której może bardziej zaufać, komuś, przez kim może się otworzyć, coś powiedzieć. I myślę, że to jest bardzo ważne.
Darwina z Jackiem napisali tak. Dla nas przygotowanie do małżeństwa to oczywiście modlitwa. Często wspólnie się modlimy przy różnych okazjach. Oddaliśmy też siebie i czas naszego narzeczeństwa świętej Joannie Beretta Molla. Teraz oprócz Rzymu takim ostatecznym celem naszej pielgrzymki jest Gargano i sanktuarium świętego Michała Archanioła. To właśnie jego i naszych aniołów stróżów chcemy prosić, by prowadzili nas tak szczególnie w tym ostatnim etapie przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Jeszcze raz pozdrawiamy. Dostałam wiadomość, o czym dziś audycja. Żałuję, że nie możemy słuchać. Do usłyszenia. Dzięki, Darwino, i Jeszcze raz życzymy pięknych przeżyć na pielgrzymce.
Płatki róż, jak deszcz.
Kochani młodzi przyjaciele Radia Maryja, przeżyliśmy w tym roku w rodzinie Radia Maryja wspaniałe spotkania. Najpierw z Benedyktem XVI, potem pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych dzieci, a następnie wielkie lipcowe spotkanie całej rodziny Radia Maryja w domu matki na Jasnej Górze. We wrześniu czeka nas jeszcze jedno ważne wydarzenie. 8. pielgrzymka młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. Tym razem spotykamy się na Jasnej Górze w sobotę 16 września o godzinie 12. Nasza pielgrzymka odbywa się pod hasłem Pokolenie Jana Pawła II z Benedyktem XVI. Jak zwykle na program pielgrzymki złożą się modlitwa, świadectwo i piękna muzyka, a centralnym punktem będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego z Łomży, który także wygłosi do nas Słowo Boże. Trzeba już rozpocząć etap bezpośredniego przygotowania do pielgrzymki, to znaczy zacząć myśleć o kompletowaniu grupy i zamawianiu autokarów. Jak co roku prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu biura i koła przyjaciół Radia Maryja. Kochani młodzi przyjaciele, 16 września wszyscy jesteśmy na Jasnej Górze. Zapraszamy! Prosimy bardzo, halo? Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr. Mieszkam w Krakowie, a obecnie w tej chwili jestem w Tychach. Ja tylko krótko chciałem powiedzieć w sprawie Andrzeja, który dzwonił z Włocławka. Więc pozdrawiam wszystkich, szczególnie właśnie Andrzeja. I mówię tak, Andrzeju, niczym się nie przejmuj. Ja ci powiem tak, ja poznałem swoją żonę, jak miałem lat już prawie 30. Jak mówisz, masz 27, no to jeszcze trochę czasu przed tobą. I też byłem w podobnej sytuacji, że no nie mogłem znaleźć sobie odpowiedniej osoby. I akurat znalazłem wtedy, kiedy nie szukałem. I akurat byłem taki trochę lekko załamany po kolejnym nieudanym takim, no może trudno powiedzieć związku, bo nie, niczego nie doszło, ale po prostu no dziewczyna, która mi się podobała, no mnie nie chciała. No ale wtedy akurat byłem na rekolekcjach w Krakowie u księży Salezjanów i tam poznałem taką osobę, która też jest moją żoną. Mamy dwoje dzieci, jesteśmy szczęśliwi. Także Andrzeju, jeszcze dużo przed tobą na pewno. Pan Bóg pomoże. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy za ten telefon.
I pozdrawiamy całą rodzinkę i dzieciaki.
Więc każdy myślę ma jakieś swoje doświadczenie i jak widzimy Pan Bóg zawsze, no jeżeli taka jest droga pisana, to myślę, że ześlę odpowiednią osobę i chęci do tego, żeby to małżeństwo powstało. Nie, czy mamy kolejny telefon?
W tej chwili nie, ale właśnie. Jeżeli już, ponieważ szybko płynie czas naszego spotkania, naszej audycji i powoli będziemy sobie próbowali zebrać te wszystkie rzeczy, które tutaj powiedzieliśmy i przypomnieć je sobie, ale może najpierw jeszcze odbierzemy telefon. Proszę bardzo. O, nie, niestety ktoś się rozłączył. Tak, mianowicie powiedzieliśmy o tym, że miłość to nie jest tylko uczucie, prawda? Że jest to wybór na całe życie i że ten wybór musi być dokonany w sposób odpowiedzialny i że trzeba tutaj, zanim się dokona tego wyboru, wziąć pod uwagę wiele różnych kryteriów, prawda? Które mogą okazać się bardzo istotne.
Ja chciałam tutaj powiedzieć, że jest bardzo fajny, tak brzydko powiem, test na to, czy dany delikwent jest dobrym kandydatem na męża i na odwrót. Niech dziewczyna sobie popatrzy na chłopaka i pomyśli sobie, czy życzyłaby swojej córce takiego męża. Czy chłopak życzyłby sobie swojemu synowi takiej żony? Bo w stosunku do dzieci to jesteśmy bardzo rygorystyczni.
Rygorystyczni. Często nadkładamy tego, tych, że tak powiem...
Tak, myślę, że to jest taka najlepszy test na to.
Obostrzeń i bardzo, bardzo dbamy o to, że po prostu nasze... Mamy wyobrażenie takie, że nasze dzieci to będzie... Nawet
wszystko najlepsze muszą ten.
Więc odniesienie do naszych przyszłych dzieci jest myślę bardzo ważne. I też jest takie popularne hasło, że nie żenisz się z teściową. A to jest myślę troszkę błędne, ponieważ jednak ta żona podobnie się do tej teściowej i będzie coraz bardziej tak upodobniała się z wiekiem i będzie, no nawet podobne te same zwyczaje, zwyczaje domowe tak, są bardzo podobne i myślę, że to jest bardzo złudne. Ja na przykład moją teścią bardzo szanuję i tu pozdrawiamy mamę i pamiętam, że jak przyjechałem do domu mojej przyszłej żony, to Oli, to właśnie ujęło mnie tak na przykład, że było tam dużo książek, że to była także rodzina zaangażowana w poradnictwo i rodzinne i takie sprawy przekościelne, że nie było, nie była ta wiara tylko taka no taka odświęta, co niedzielna, tylko to była po prostu głębsze zaangażowanie, autentyczne zaangażowanie w sprawy Kościoła. To na przykład bardzo mnie ujęło, to bardzo mi się podobało w rodzinie Oli.
A mnie ujęło bardzo to, że Arek ma trójkę rodzeństwa, czwórka ich jest. I jak właśnie przyjechałam tam pierwszy raz, to przy stole siedzieliśmy wszyscy, rozmawialiśmy o różnych poważnych tematach i trudnych czasem. I w zasadzie od żadnych trudnych tematów się nie uciekało. I wszystkie sprawy się rozwiązywało właśnie przy stole i dlatego to też mnie bardzo tak ujęło. Nie, że każdy sobie rzepkę skrobie, tylko naprawdę taka rodzina.
I jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mam
na imię Adam. Mam malutki staż w małżeństwie i chciałbym wrócić w tej rozmowie aspekt taki inny, troszeczkę duchowy wymiar tej rozmowy. Chciałbym zauważyć, że małżeństwo, jeżeli dwoje ludzi zawiera, to tworzy się świętość. Po prostu tworzy się świętość. Od Boga ustanowiona, zapieczętowana. I w momencie tym musi każde małżeństwo pamiętać, że szatan, który jest, który istnieje, autentycznie natychmiast to świętość będzie zwalczał. Możemy mieć tysiące recept, możemy dobierać sobie współmałżonków z katalogu najróżniejszego. Nic to nie pomoże. Ponieważ świętość jest tak jak roślinka, trzeba ją podlewać. I mam receptę, którą chcę właśnie na antenie zdradzić wszystkim i polecać wszystkim małżonkom. Sam staram się przestrzegać, mniej lub bardziej to wychodzi. Jest to wspaniała recepta. Wystarczy, żeby małżeństwo w każdą niedzielę razem, wspólnie przystępowało do Komunii Świętej. Gwarantuję, że nie będzie narzekać mąż na żonę, żona męża nie będzie zdradzać i vice versa. I nie będzie alkoholu, nie będzie innych problemów, ponieważ ta komunia w niedzielę, Pan Jezus leczy nasze serca, uczy nas, prostuje nasze drogi, wykręca, znaczy nie to, że wykręca, ale nasze wypaczone myśli, sumienia, czyny zmienia, po prostu zmienia i stajemy się świętymi wspólnie z Chrystusem. I nie na próżno, w Eucharystii jest sukces, miłość Chrystusa, ta miłość jest przelewana wtedy do naszych serc i to jest naprawdę wspaniała recepta i życzę każdemu, żeby udało mu się zastosować to w życiu. To jest tak niewiele. W niedzielę małżonkowie pójdą i przystąpią do komunii. Tak myślę, że no, warto było to na ten tor, tą rozmowę wprowadzić, bo tak jak mówię, jesteśmy ludźmi bardzo niedoskonałymi i owszem, ja bardzo mocno jestem chłopak wierzący, długie lata nad tym pracuję i ja nawet nie to, że wierzący, ale ja jestem wiedzący, wiem, że jest Bóg i tak dalej i wiedza moja jest troszeczkę większa, bo daleko zaszedłem w rozważaniach, oczywiście z Radiem Maryja, bo tutaj bardzo dużo Radio Maryja pomogło i mnie i w tych moich dążeniach, oczywiście Pismo Święte, ale spotykamy tak jak ten kolega, który ma kłopot z doborem małżonki. Jest problem, ponieważ my jesteśmy szalenie niedoskonali. Komunizm, te wszystkie historie zmieniły nasze sumienia niesamowicie. Jak mamy się odnaleźć? Przecież rodzynki, mówicie wspaniałe rzeczy, ale mówicie o rodzynkach. Tych ludzi takich jest bardzo mało. Większość ludzi jest właśnie tych, co stoją pod kioskiem z piwem, gdzieś tam na dyskotekach się wałęsają, a to są wszyscy ludzie ochrzczeni, bo w Polsce mamy prawie wszystkich ochrzczonych ludzi. I nam jest potrzebna jedna rzecz. Chrystus. Sami możemy myśleć, gdybać i tak nam diabeł wlezie za skórę i po 5 czy po 10 latach nam dziewczyna zacznie podobać. i albo alkohol nam się spodoba i wpadniemy w nauk, który już praktycznie prowadzi nas na drugą stronę, nie na tą właściwą. I myślę, że jednak powinniśmy schylić czoło nad swoją grzesznością i ukochać, zwrócić się w stronę naszego Jezusa Chrystusa, który po prostu nas poprowadzi. Nawet w takich sytuacjach bez wyjścia.
Mhm. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy serdecznie. Dzięki i wszystkich pozdrawiam.
A ja jednak myślę, że mniej jest tych ludzi pod budkami z piwem, tylko że oni są bardziej krzykliwi, bardziej ich widać.
Bardziej widoczni.
Ale ten argument, że nie szukać księcia z bajki, to też jest trochę taki prawdziwy. Oczywiście, że to trzeba brać pod uwagę wiele czynników, jak tutaj mówiliśmy, prawda? Ale trzeba zdawać sobie sprawę, że takiego ideału i dziewczyny, i takiego chłopaka nie będzie. I każdy będzie miał jakieś słabości, wady, oczywiście, prawda? Które oczywiście w granicach takich, które są do zaakceptowania.
Ale to, co właśnie mówił o tym, żeby razem przystępować do Komunii Świętej. Jak popatrzymy w Kościele, jakie to jest wspaniałe świadectwo, jak małżonkowie naprawdę idą razem do komunii, no to to jest wzruszające. A ja bym jeszcze poszła dalej, żeby razem chodzić do spowiedzi, żeby jedno dbało o drugie, bo wiadomo, różnie jest jedno, a czasem ma doła duchowego, a żeby jedno drugie, żeby razem przystępowali do spowiedzi, to też myślę, że jest bardzo takie budujące.
I jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra. Pozdrawiam także Olę i Arka, moich znajomych z młodzieżowego koła, przyjaciół z młodzieżowego koła Radia Maryja Stychów. Z tej strony mówi Beata z Warszawy.
Witamy
bardzo serdecznie wam. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Tutaj już padło bardzo wiele treści, bardzo mądrych, i ja jestem świeżo upieczoną mężatką. W maju ubiegłego roku zawarliśmy z moim obecnym mężem sakrament małżeństwa. Teraz obecnie także od 5 miesięcy już cieszę się swoją córeczką. 5 miesięcy temu się urodziła, już teraz będzie kończyła półroczku w sierpniu. Serdecznie wam dziękuję za to wszystko, co dzisiaj mówicie. To wszystko są rzeczy niezmiernie ważne. Ta audycja jest jakby kierowana do słuchaczy, do młodych słuchaczy Radia Maryja. Zazwyczaj zakładam, że są to osoby wierzące, a więc takie osoby, które już w pewnym sensie poprzez jakby tą swoją dotychczasową formację powinny wynieść pewne rzeczy z domu, z różnych wspólnot religijnych, powinny mieć jakąś świadomość dotyczącą małżeństwa i tego ewentualnego kandydata do związku małżeńskiego. Ale to, co chciałam powiedzieć, jakby bazując na swoim doświadczeniu, często jest tak, że mimo wszystko, mimo jakby tego, że mamy pewne jakby podstawy wyniesione ze wspólnot, z domu, to tak naprawdę jesteśmy bardzo wielkimi idealistami, jeśli chodzi o opatrzenie na tych przyszłych kandydatów do przyszłego związku, ponieważ rzeczywiście jest taka bardzo silna presja otoczenia, rodzina, koleżanki, że prawda trzeba jak najszybciej już w pewnym wieku myśleć o tym mężu, o tej żonie, i bardzo często gdzieś zapomina się o tych rzeczach najważniejszych, na które powinniśmy zwracać uwagę. Tak, ja swojego obecnego męża poznałam w duszpasterstwie akademickim i właściwie to my jakby nam, dla nas nie była problemem jakby ta cała sfera, powiedzmy, właśnie tego świata wartości, to o czym dzisiaj tutaj mówicie. To jest wszystko bardzo ważne i my mieliśmy to szczęście, ten dar, to błogosławieństwo, że tutaj między nami jakby była pełna zgodność. Oczywiście jakby tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy się poznawać, to jakby znałam mojego męża jedynie ze słów, prawda? Znałam go z wypowiedzi różnych na forum, czy to duszpasterstwa, czy jakichś innych wspólnot. I to, co chciałam powiedzieć wszystkim młodym ludziom, to aby zwracać uwagę na czyny. Młodzi ludzie, właśnie często wywodzący się z różnych ruchów katolickich, ze wspólnot, są idealistami i bardzo często zatrzymują się na tym etapie właśnie słów, pewnych postaw, tego, że chłopak, prawda, jest urodziwy, pięknie gra na gitarze i pięknie śpiewa i, prawda, tak pięknie mówi o Panu Bogu. Natomiast to, na co ja zwracałam uwagę, patrząc na swojego ówczesnego kolegę jako ewentualnego kandydata właśnie na męża, to był ten poziom czynów. Jak za tymi jego słowami, za pewną wiedzą religijną, jak tutaj, prawda, czyny wyglądają. Ja patrzyłam sobie, jak mój ówczesny kolega, potem narzeczony, wypełnia obowiązki wobec Pana Boga. I myślę, że to zresztą przy zawieraniu jakichkolwiek znajomości. takie patrzenie na to, jak człowiek wypełnia obowiązki wobec Pana Boga, to nam praktycznie mówi wszystko o tym, jak ten człowiek będzie zachowywał się, jak będzie wypełniał obowiązki wobec innych ludzi i wobec swojej przyszłej rodziny. Na przykład ja mogę powiedzieć taki, no przykład z życia. Msza Święta, Eucharystia. My z moim mężem, ówczesnym aż narzeczonym, bardzo dużo podróżowaliśmy, jeździliśmy, często na takie jednodniowe wyjazdy, właśnie w weekendy. I mi na przykład bardzo imponowało, że Piotr zawsze dokładnie, sumiennie sprawdzał, jeżeli gdzieś wjeżdżaliśmy w niedzielę, gdzie, o której w danej miejscowości jest msza święta. Zwracałam uwagę właśnie na to, czy on robi coś więcej, na przykład dla swojej wspólnoty, dla parafialnej, dla grup, w których jak służy swoją wiedzą tym, co dostał od Pana Boga w swoim środowisku po prostu, w którym żyje. Tutaj jakby ja też powtarzam pewne treści, które już padały, bo to już jest praktycznie końcówka audycji, ale tylko tak szybciutko, żeby to podkreślić. Właśnie przyjaciele, jakich ma przyjaciół, jak oni się do niego odnoszą. Czy ja widzę, że jego przyjaciele traktują go jako osobę właśnie godną zaufania, osobę solidną. Ja na przykład widziałam, że powiedzmy jego znajomi księża, w momencie, kiedy była organizowana jakaś pielgrzymka, nie wahali się, żeby do niego zwrócić się o pomoc. On akurat jest takim troszeczkę maniakiem, jeśli chodzi właśnie o podróże, mapy, kolej. Ja widziałam, że księża, którzy rzeczywiście poważnie organizują pewne rzeczy, nie wahali się, żeby się do niego zwrócić z prośbą o pomoc, ponieważ wiedzieli, że można na niego liczyć. I to dla mnie było ważne, bo kiedy spotykamy jakąś osobę, mimo tego, że my się bardzo długo znaliśmy wcześniej, to tak jak mówię, to był pewien poziom takich jakichś spotkań, prawda, gdzie wymienialiśmy się poglądami, mi się jego poglądy bardzo podobały, ja się z tym utożsamiałam, wszystko było pięknie, ale właśnie ten poziom czynów. Także ta cała kwestia wiary. I kolejna rzecz właśnie jest stosunek do innych ludzi. Jak się odnosi do innych kobiet. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo wiadomo, że do mnie jako do osoby, na której mu w pewnym sensie zależało, będzie się odnosił dobrze, bo on się, prawda, o mnie starał. Natomiast ja patrzyłam na to, jak on zwraca się do innych osób, do których powiedzmy nie ma może tak bezpośredniego interesu, jaki miał wobec mnie. I kolejna rzecz właśnie pasji, zainteresowania. My w całym okresie tym naszym przed małżeństwem bardzo przywiązywaliśmy wielką wagę do tego, aby nasze spotkania były w pewien sposób zaplanowane, żeby to nie było tak, może ja też, żeby nie było na przykład tak, że przepuszczamy czas przez palce, nie wiem, w kawiarniach. Mi się podobało to, co kiedyś usłyszałam w jakimś z pism prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego, aby młodzi ludzie wystrzegali się takiego kawiarnianego stylu bycia, który właśnie polega na siedzeniu, niestety najczęściej przy jakimś napoju wyskokowym, no bo jeżeli się siedzi w kawiarni, prawda, przez godzinę, dwie, trzy przy kawie, no to w końcu sięga się po coś mocniejszego. I my starannie planowaliśmy nasze wspólne spotkania. Bo naprawdę, w pewnym momencie, jeżeli nie ma pasji, nie ma zainteresowań, nie ma o czym rozmawiać, to wkrada się w ten związek, siłą rzeczy wkrada się nuda i siłą rzeczy ludzie zaczynają się interesować po prostu tym, czym nie powinni się interesować, a więc swoją cielesnością, seksualnością. No bo to po prostu tak samo, jak ja teraz patrzę na przystanek Woodstock, gdzie po prostu sama idea tam jest jakby zła, prawda, że ludzie spotykają się po to, żeby, nie wiem, przez trzy dni praktycznie na jakimś polu jedynie słuchać zespołów, które nic nie mają do przekazania, żadnej treści, no to wchodzą w tym momencie rzeczy mocniejsze, które jakoś pozwalają im wypełnić tą nudę. Alkohol, właśnie seks i tak dalej. I tak samo właśnie jest w parze, w związku. Jeżeli my nie mamy o czym rozmawiać, to wkrada się ta sfera, to siłą rzeczy interesujemy się tym po prostu, co jakoś nam ten czas, prawda, zajmie, że my nie będziemy się nudzić. Także podkreślam, zwracam uwagę dziewczynom młodym, żeby patrzyły też dla mnie takim jakimś takim wskaźnikiem, że moja sympatia ówczesna, później mój narzeczony interesuje się mną naprawdę jako osobą, było to, że właśnie on chce ze mną rozmawiać, że on się mną interesuje. Ja się oczywiście interesowałam nim, ale zwracałam w tym swoim zainteresowaniu, patrzyłam właśnie na to, jakie on mi zadaje pytania. Ja też obserwowałam to, czy on traktuje mnie poważnie, czy on rzeczywiście patrzy na mnie jak na osobę, jak na przyszłą żonę, jak na matkę przyszłych ewentualnych dzieci. Czy on na przykład, kiedy widzi, mam taką pracę, że czasami muszę pracować w niedzielę. To są takie dyżury kilkugodzinne. I dla mnie było bardzo ważne, że na przykład jeżeli taki dyżur się przeciągał, to mój ówczesny narzeczony sprawdzał, gdzie jeszcze mogę pójść na mszę świętą, a może lepiej, żebyś poszła z rana, prawda, bo później już nie zdążysz i tak dalej, i tak dalej. A więc takie patrzenie na to, czy on rzeczywiście dba o moje dobro. I czasami niektóre pytania były, powiedzmy, nawet dla mnie jakieś krępujące. Nie o wszystkim człowiek chce mówić, ale to naprawdę trzeba Panu Bogu dziękować, że spotykamy na swojej drodze człowieka, który się wypytuje, który nas ciągnie trochę za język, który stara się jakoś, prawda, nas jako osobę przybliżyć sobie. I ja jeszcze tylko powiem o narzeczeństwie, o tym czasie właśnie. To jest, czyli z jednej strony, żeby ten czas był mądry, przemyślany, sięgać razem właśnie po mądre lektury. No mój mąż tutaj może niekoniecznie, no kobiety są inne, mężczyźni są inni. Dla mnie rzeczywiście pewnym problemem było w pewnym momencie przyciągnięcie męża do takich lektur poświęconych narzeczeństwu, małżeństwu. On to czytał, ale żeby jakoś, powiedzmy, wspólnie to czytać, rozważać, no to tak średnio, powiedzmy, był tak naprawdę zainteresowany. Ale właśnie ta otwartość, że pod wpływem jakichś moich tutaj sugestii, mojej argumentacji, razem czytaliśmy właśnie Karola Wojtyły, Miłość i Odpowiedzialność. Są przepiękne książki choćby biskupa Magdańskiego, polecam wszystkim, czy biskupa Stefanka, czy właśnie Gianna Beretta-Molla i wspaniałe pamiętniki z listy do męża, czy książki pana Jacka Pulikowskiego. Tutaj mój mąż mi podpowiada, że właśnie pan Jacek Pulikowski zwraca to, na co zwraca uwagę, aby właśnie już w narzeczeństwie rozmawiać o wszystkim, a nie tylko o tych rzeczach takich, powiedzmy, nie tylko ze sfery wartości, ale także o rzeczach takich prozaicznych, małych, drobnych, w których później w jakimś sensie składa się życie. Po części tak jest, że jakby kiedy wyznajemy ten wspólny świat wartości, to później też te drobne rzeczy jakoś, prawda, mamy podobne poglądy na takie codzienne sytuacje, ale nie do końca tak jest. Na przykład my chodziliśmy na dobry, bardzo dobry kurs przedmałżeński, gdzie właśnie ojcowie dominikanie zwracali nam uwagę, żeby na przykład porozmawiać sobie o tym konkretnie, jak, w jaki sposób przeżyjemy wspólne święta. Bo człowiek, prawda, kiedy wchodzi w związek małżeński, to zazwyczaj parę miesięcy później jest albo Wielkanoc, albo Wigilia i jakoś to trzeba przeżyć. U których rodziców? W jaki sposób? Jak widzimy po prostu nasze wspólne świętowanie? I takie drobne, małe rzeczy. I dlatego właśnie to, co powiedziałam na początku też, że czasami jest tak, że niby wyznajemy ten sam światopogląd. Wszystko jest pięknie, ale przychodzi co do czego i są wielkie jakieś różnice. I choćby taka rzecz, jak to, co nam polecili wielkowie dominikanie, a więc usiąść i każdy z nas wypisuje, patrząc na drugą osobę, to, co jest najważniejsze dla mojej narzeczonej, jak ja uważam, dla mojego narzeczonego. I my zrobiliśmy to ćwiczenie i rzeczywiście tutaj pojawiły się różne zaskoczenia, kiedy czytaliśmy sobie, wydawało się, że tak dobrze się znamy, to już było na parę miesięcy przed ślubem i kiedy napisaliśmy sobie te karteczki, to nagle się okazało, że no, my napisaliśmy to samo, ale w jakiś zupełnie inny sposób. Jedna osoba się poczuła czymś dotknięta, prawda, że nie umieściłeś tego tak wysoko, a tutaj stawiłeś coś dziwnego, przecież ja taka nie jestem. I myślę, że to są bardzo dobre takie ćwiczenia, praktyczne, rozmowa, takie nawet właśnie sięgnąć po dobrą lekturę, która poradzi, w jaki sposób na przykład przeprowadzić sobie takie proste ćwiczenie, właśnie co jest najważniejsze dla mojego narzeczonego, dla mojej narzeczonej. I naprawdę po latach znajomości nagle się okazuje, że człowiek też patrzy na to, jak ten drugi człowiek jakby postrzega nas, że to, dziewczyna także mi to bardzo dużo dało, na przykład jeśli chodzi o takie postrzeganie myślenia mężczyzny, że on przecież wie, że ja jestem wierząca, że jestem taka, taka, a nagle przychodzi jakieś proste ćwiczenie i on pisze zupełnie takie rzeczy, które bym się nie spodziewała, że on to umieści w takiej kolejności. No a to też wynika po części z takich różnic po prostu, że ja jestem mężczyzną, a on jest kobietą. Ja nie wiem, może jeszcze dam na sekundkę mojego męża, bo on tutaj czuwa i czeka. Nie wiem, czy nie mówimy za długo, czy jeszcze mamy trochę czasu.
Dnia się nie da naciągnąć, ale prosimy cię, Piotrek. No?
Proszę bardzo. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i przekazuję słuchawkę mojemu mężowi.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Witam ojca, witam prowadzących. Ja bardzo dziękuję Panu Bogu za moją żonę Beatę, za to, że ją poznałem, że jakoś Pan postawił ją na mojej drodze za wspaniały czas narzeczeństwa, tą trudną, ale piękną drogę, jaką przebyliśmy, jakoś idąc razem do tego ołtarza, do tego obecnie wspólnego życia i rodziny, którą teraz tworzymy. Dziękuję też za ten temat audycji. Temat bardzo, bardzo trudny. Temat w jakiś sposób, można powiedzieć, kontrowersyjny, bo ja zauważam, bardzo też zauważyłem w czasie, kiedy sam jakoś, można powiedzieć, szukałem żony, myślałem o małżeństwie, w jakimś sensie to, co nas otacza w mediach czy w takich opiniach, jakie się wokół pojawiają, bardzo zniechęca do wyboru małżonka, dokonywania wyboru. Często mówi się jakoś tak przewrotnie, czasami troszeczkę tak, że na przykład miłość wszystko zwycięży, że trzeba patrzeć sercem. To są zdania, które oczywiście jest wiele prawdy, ale to jest właśnie taka prawda przewrotna, prawda, którą z którym trzeba bardzo wyraźnie polemizować, powiedzieć, że jest wiele strasznych, ciężkich sytuacji, w których człowiek jakoś sobie poradzi, jakimś wielkim trudem przeżyje, no, ale to nie znaczy, że musimy ich pragnąć. Jest wiele takich czynników, których warto przed ślubem uwzględnić, warto się zastanowić. Warto wziąć pod uwagę te różne różnice, jakie są między nami. Te rzeczy, które w okresie takiego zauroczenia sobą wydają się nieistotne, a które ktoś tam podpowiada, że są ważne, no właśnie później ujawnią się jako poważne przeszkody, źródła jakichś konfliktów, napięć, trudności, że wówczas nie znaczy, że taka różnica wieku czy nie, statusu materialnego, że ona jakoś drastycznie czy uniemożliwia całkowicie, że takie osoby są już zupełnie skazane na niepowodzenie ich małżeństwa. Natomiast jest wówczas jakby zbudowanie takiej prawdziwej jedności takiego związku jest na pewno trudne bardzo. I też no, warto się zastanowić, czy jestem w stanie podjąć takiego zadania. Okres narzeczeństwa, okres takiego upewniania się o tym, że to jest ta właściwa, jedyna osoba, to jest okres, który warto poświęcić na uzgodnienie sobie wielu rzeczy. Warto wykorzystać ten czas, a narzeczeni w ogóle pragną ze sobą spędzać czas, więc warto ten czas dobrze wykorzystać i warto zadać sobie całą masę pytań i wyjaśnić wiele spraw. Ja to z własnego doświadczenia wiem, że teraz, kiedy pojawiają się między nami jakieś spory, nieporozumienia, to najczęściej dotyczą jakichś takich spraw, które w narzeczeństwie nie poruszyliśmy, nie umówiliśmy, bo się wydawały nieistotne albo oczywiste, albo jeszcze jakoś inaczej. I to są i często sprawy bardzo prozaiczne. I właściwie im bardziej prozaiczne, to paradoksalnie trudniejsze, jakieś takie trudniejsze do przejścia, bo czasem ktoś ma jakąś taką drobną rzecz, na której jemu bardzo zależy, ta druga strona może nie chcieć tego rozumieć. To jest wiele rzeczy. No, najważniejszą jest oczywiście rzeczą, którą należy uzgodnić, to są plany odnośnie naszego potomstwa, ilości, sposobu wychowania, bo bardzo wielu aspektów, które z tym się wiążą, a które ważne, z takich prozaicznych, jakichś ekonomicznych aspektów, jak tak. Sprawa pracy, sprawa tego, że ojciec będzie musiał, czy ma podjąć na przykład dodatkową pracę, jak sprawa urlopów. To są taki szereg różnych ważnych problemów, które się pojawiają. Sprawa stosunków z rodzicami bądź teściami, sprawy gospodarowania pieniędzmi, sprawę
tak, czyli na
spędzania czasu wolnego.
Jest o czym pomówić, prawda?
Na nasze to jest cały szereg rzeczy, które warto się zastanowić, warto je wyjaśnić. Oczywiście to życie skoryguje to wszystko, nie można wszystkiego uzgodnić tak. I to się zmieni. Natomiast
ale na pewno warto o tym rozmawiać, tak.
Warto o tym rozmawiać.
Świetnie,
widzę,
dzięki.
Że już
tak, bo to już jest czas.
Przeszliśmy wszelkie dopuszczalne terminy.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.
Za ten telefon, bardzo dziękujemy Beacie i Piotrowi. No, naprawdę ich telefon był właściwie doskonałym podsumowaniem naszej audycji.
Ja też chciałam powiedzieć, że właśnie Beatę poznaliśmy dzięki Radiu Maryja w młodzieżowych kołach, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich młodych na tą pielgrzymkę wrześniową i na zaangażowanie się w młodzieżowe koła przyjaciół Radia Maryja.
Tak, obiecałem jeszcze króciuteńko o konkursie i już zaraz rozpoczynamy modlitwę na zakończenie dnia.
Pan brat, słowem i czynem.
Drodzy młodzi słuchacze Radia Maryja, zbliża się nasza ósma pielgrzymka na Jasną Górę. Przypomnijmy, spotykamy się w sobotę 16 września w samo południe. Dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiadając na nasze zaproszenie, już podjęli się organizowania grupy w swojej miejscowości. Nadal prosimy o nadsyłanie informacji o punktach, w których przyjmowane są zapisy. W związku z naszą pielgrzymką odbywającą się pod hasłem pokolenia Jana Pawła II z Benedyktem XVI ogłaszamy konkurs z nagrodami. Rozstrzygnięcie konkursu w czasie pielgrzymki na Jasnej Górze. Oto warunki konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby młode i to nie duchem, ale fizycznie. Prosimy o przesyłanie na adres internetowy młodzi@radiomaryja.pl, pisane bez polskich znaków, świadectwa o tym, w jaki sposób osoba, nauczanie lub spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II wpłynęło na wasze życie. Hasło konkursu: Byłeś nam Ojcem. Świadectwo nie powinno przekraczać 3 stron formatu A4 pisanych 12. Należy oczywiście podać swoje dane, imię, nazwisko, adres i wiek do wiadomości redakcji. Czekamy na wasze prace do końca sierpnia. Przesłane świadectwa postaramy się opublikować i odczytać w audycji dla młodzieży. Będzie nam bardzo miło, jeśli wszyscy uczestnicy konkursu przybędą na Jasną Górę 16 września. Jednak niemożność przyjazdu na pielgrzymkę nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie. Będzie to jednak pewien duchowy wkład, przyczyniający się do zbudowania innych, a więc wspólnego wzrastania. Przygotowanie pracy konkursowej będzie też bardzo dobrą okazją do wewnętrznego pielgrzymowania i odkrywania roli sługi Bożego Jana Pawła II w waszym osobistym życiu i życiu wielu innych młodych. Życzymy wam wiele zapału do pracy i czekamy na jej owoce. I kochani, zrobiło się dość późno już, więc tak krótko podsumowując dzień dzisiejszy, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy. Pomyślmy o tym, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień. Pomyślmy o naszych dobrych postanowieniach i o tym, czy odpowiedzialnie przeżywamy dar młodości. Również w perspektywie przyszłej rodziny, którą przyjdzie założyć, czy też w perspektywie powołania do kapłaństwa, czy życia zakonnego. Wszystkie te powołania domagają się z naszej strony jakiejś pracy nad sobą, formowania, kształtowania siebie, wymagania od siebie, niejednokrotnie pójścia pod prąd. Żałuję zamiast złości jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I zawierzając nas samych i wszystkich młodych, zwłaszcza tych, którzy może poszukują także tej osoby odpowiedniej dla siebie, z którą będą mogły założyć rodzinę, rozpocząć wspólne życie, powierzając ich opiece Matki Bożej, ich decyzje, ich wybory. Módlmy się pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.
Serdeczne dzięki Bóg zapłać Olu i Arku za dzisiejszy temat, za obecność i za wasze świadectwo i myślę, że bardzo pożyteczne rozmowy, które jak się okazuje bardzo wielu młodych, zwłaszcza tutaj męska strona była dzisiaj bardzo aktywna w audycji. Dziękujemy wszystkim, którzy się włączyli do naszej audycji przez telefon. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy.